Może jeszcze na momencik wróćmy do tej władzy, bo jest ona istotna, a jest tak drażliwym tematem, że, a zwłaszcza jak facet to mówi, to jest co najmniej podejrzane. To sięgnijmy na momencik do Pisma Świętego. Dwie sceny chcę przywołać z rodziny, z życia świętej rodziny. Jedna to odnalezienie Jezusa w świątyni. Pamiętamy, co Maryja powiedziała? Czemu nam to uczyniłeś? Ojciec Twój i ja szukaliśmy Ciebie. Co by powiedziała normalna matka Polka? Synku, moje serce złamane, jak mogłeś mi to zrobić? Ojciec Twój i ja szukaliśmy Ciebie. I mówi to Matka Boska, pierwsza z kobiet. I druga scena. Czas uchodzić do Egiptu. Anioł przychodzi do kogo? Do Józefa. Z facetami się te sprawy załatwia. Bierz dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Jeszcze tej nocy wziął, wsadził na osła i pojechała. Zbudzona w środku nocy, nie było przyjęcia pożegnalnego dla koleżanek, nie było pakowania kiecek, a w ogóle jakim prawem? To nie chodziło o mieszanie jakiejś codzienności, to chodziło o decyzję ratującą życie. I wtedy facet ma wsadzić na osła i zaprowadzić. To jest jego miejsce. Jak zagraża życie, zagrożone jest życie dziecka, żony, rodziny, to on ma w tym momencie przyjmować jednoosobowo i w cudzysłowie rządzić. Ale rządzić i w jakim zakresie mężczyzna ma prawo rządzić? Jest bardzo jasno określone. On ma sprawować władzę Chrystusową. Czyli on tylko o tym może decydować, co jest miłe Bogu dla tej rodziny. On nie może sobie rządzić, żeby mu teraz wszyscy buty czyścili, żeby on się wysługiwał innymi. Nie, nie, nie. Prawo do sprawowania władzy to jest prawo do podejmowania decyzji ku obronie, ochronie rodziny i tylko takich. Żadnych innych egoistycznych nie wolno nam mężom podejmować i nie wolno nam przyznawać prawa takiego, bo takiego nie mamy. Mężowie, miłujcie żony, prawda? Jak własne ciało. To taki dodatek. Jeszcze mówiliśmy też o tym, jak mężczyzna dorabia ideologię. Wchodząc już w ten teren płciowości, może przykład, myślę, że coś ważnego ilustrując. Weźmy sytuację, w której grają duże emocje. Żona się do męża przytuliła, mąż od razu wiedział, o co chodzi. Oczywiście pomyślał o współżyciu. Nastawił się na to. O, dużo czasu nie potrzebuje, żeby od pomysłu do wykonania, prawda? I już o tym wie, jak to wszystko będzie. Za chwilę mówi o tym, kochanie, to dzisiaj... A kochanie patrzy na zegarek, mówi, słuchaj, wykluczone. Za 5 minut przychodzą Kowalscy na umówioną kolację. Mężczyzna reaguje na bodźce rozmowy. Proszę podać bardziej rozumowy argument niż to, że za chwilę przychodzą znajomi na umówioną kolację. No chyba nie da się tego podważyć. Spokojnie. Mężczyzna zaczyna myśleć. Zaraz, czy Kowalscy na pewno przyjdą. I po chwili wymyśla, nie przyjdą, bo Kowalska jest chora, Kowalska ma delegację, wszystko inno. I on po chwili, jak już to wymyślił, że Kowalska jest chora, że Kowalski ma delegację, on już nie myśli, on nie przypuszcza, on wie. Kowalscy nie przyjdą. Nie wiesz, dlatego, że on tak chce. Wobec tego mówi, że nie, kochanie, Kowalscy nie przyjdą, a kochanie się upiera i mówi, nie, jednak nie. No to się wścieka. Kiedy się mężczyzna wścieka? Kiedy go się zmusza do działania wbrew rozumowi. On wie, że Kowalscy nie przyjdą, tłumaczy to żonie, a ona coś bredzi o jakichś Kowalskich, którzy mają przyjść. On oczywiście może zrezygnować ze współżycia. W końcu nie jest zwierzęciem, nie? Może. Ale nie ma w tym żadnej pozytywnej wartości. On rezygnuje wściekły. Dlaczego? Bo działa wbrew rozumowi. Najgorsze to można zrobić, to zmusić mężczyznę do działania wbrew rozumowi. Tak jak zmusić kobietę do działania wbrew uczuciom. To jest tak tej samej kategorii przestępstwo. Żeby zmienić postępowanie mężczyzny, trzeba dotrzeć do jego rozumu. Żeby zmienić postępowanie kobiety, trzeba dotrzeć do jej uczuć. A my robimy dokładnie odwrotnie. Mężczyźni tłumaczą kobietom, a kobiety biorą mężczyzn na uczucia, prawda? I się nawzajem rozdrażniamy. A teraz przejdźmy do tej sytuacji troszeczkę inaczej. Mężczyzna wie, że on w chwili, gdy emocje grają, gdy ma coś ochotę, jest zagrożony tym, że będzie sobie dorabiał ideologię. Żona się do niego przytuliła, on pomyślał o współżyciu, za chwilę był na to gotowy, mówił żonie o tym, a żona mówi, kochanie, za 5 minut przychodzą Kowalscy na umówioną kolację. I co robi ten mężczyzna? Zgodnie z rozumem włącza lampkę ostrzegawczą, mówi, uważaj bracie, nic nie kombinuj, jesteś na to za mądry. Wiesz, że miałbyś ochotę teraz tam poszukiwać siebie, ale nie, jesteś na to za mądry. Przychodzą Kowalscy. Koniec, kropka. Nie ma mowy o współżyciu. I on rezygnuje ze współżycia z całym dzikim spokojem. Dlaczego? Bo jest to zgodne z jego rozumem. A przez chwilę było sprzeczne z rozumem. Oczywiście on nie przestanie kombinować, jak znam mężczyzn, powiedz sobie, a może się uda Kowalskich sprawić troszkę szybciej, prawda? Ale w każdym razie w tym momencie zrezygnował, mimo że się nastawił. Dlatego, że jest to zgodne z jego rozumem. I tym miłym akcentem weszliśmy w sferę seksualności. Spokojnie. Spokojnie. Nic na hura. Ćwiczenia będą potem.
Na razie teoria.
Małżeństwo gotowe do pokazania ćwiczeń już jest. Kiedy ćwiczeń się nie pokazuje, się ćwiczy po prostu. Mocni w gębie to wszyscy jesteśmy. Nie gadamy o ćwiczeniu, tylko ćwiczymy, prawda? Ale do rzeczy. Żeby sensownie powiedzieć coś o płciowości, to musimy troszeczkę rozpoznać okoliczności, w jakich to się wszystko dzieje. Tu i teraz. I myślę, że trudno by nam było dotrzeć do istoty sprawy, istoty zagubień i pomyleń i uwikłań różnych, gdybyśmy zaczęli od współżycia jako takiego, w tej chwili. Dlatego pozwólcie wykaźcie odrobinę cierpliwości, że cofniemy się na dalsze przedpole. Cofniemy się do sytuacji świata, w jakim żyjemy, kraju, w jakim żyjemy i mówienia na ten temat. I to przy okazji będzie miało swój wymiar wychowawczy, bo nasze dzieci są śmiertelnie zagrożone, znacznie bardziej niż my. Są śmiertelnie zagrożone zagubieniem na tym terenie. Najtrudniejszy moment w życiu człowieka to jest w tym wymiarze seksualności, to jest ten moment, kiedy zaczynają działać hormony na mózg i zaczyna się dojrzewanie. Kiedy dziewczynki zwracają się ku chłopcom, one są z tego zadowolone, to, że dochodzi do pierwszego miesiączkowania, to tam licytują się w klasie, która jeszcze nie, jedna przerażona, bo ona ostatnia, spokojnie porozmawiaj z mamą, jeżeli mama troszkę później, to ty też troszkę później, to się tak lubi powtarzać, nie ma tu jakiejś ścisłej normy, spokojnie, ale czekają na to i cieszą się również tym, że oto interesują się chłopcami. Oczywiście nie tymi ze swojej klasy, bo są dzieciaki jeszcze, o jakieś 3 lata młodsi są wtedy, 2-3 lata, prawda? No zakochują się cała klasa. Do moich czasów to się kochały w aktorach. Jeżeli to był prawdziwy mężczyzna, to był nauczyciel. Przy polskiej szkole to najczęściej jest albo ksiądz katecheta, albo pan od WF-u, prawda? To jest poważne wyzwanie dla młodych księży katechetów. Jak się cała 4B w nim kocha na przykład, prawda? To jest, no 5 może. To jest poważne wyzwanie. I rzeczywiście nie wszyscy z tym radzą. Nie wszyscy. Młodzi chłopcy, którzy skończyli właśnie seminarium, radzą sobie z dziewczynami albo z dziewczyniskami prowokacyjnymi nieraz. To, z czego się bierze, zaraz do tego dojdziemy. Ale to zainteresowanie jest i ono jest normalne, naturalne i ono jest akceptowane. Co grozi w tym momencie dziewczynom? Że ktoś to umiejętnie szturchnie i nastąpi przerost zainteresowania. I nastąpi zachłyśnięcie tym, że faceci mnie interesują. I zaczyna się myślenie tylko o tym. I to dziewczyny potrafią w szóstej klasie podstawówki, w gimnazjum potrafią na początku już, potrafią zupełnie stracić orientację. Jak małpy zachowują na widok facetów, prawda? Byłem na wizycie szkolnej w ostatniej klasie podstawówki z starszą naszą córką i autobusy stanęły nasz i tak jakiś inny z chłopakami, pełen chłopaków troszkę starszych na parkingu w lesie. Ten drugi autobus stał 20 metrów dalej i się zaczęły tańce. Proszę pana, czy możemy wyjść? Zatrzymamy się tu dłużej. Ktoś może powiedzieć, wy głupy. Ale jeżeli jedna z tych dziewczyn w następnym roku była w ciąży, to już nie są wy głupy. Ten przerost powoduje popycha do działań. I teraz jeżeli się umiejętnie dziewczynę w tym momencie szturchnie, to może się ona na całe życie zagubić. I są tacy, którym zależy na tym, by dziewczyny się zagubiły. Chłopcy też oczywiście. Jest prosta rachuba. Są rzesze ludzi, którzy robią biznes na bałaganie seksualnym. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Czym jest pornografia, czym jest antykoncepcja, czym są kliniki zajmujące się przerywaniem ciąży, czym są panienki dookoła miast i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mogliśmy długo wymieniać. Te wszystkie przemysły wymagają bałaganu. Bo gdyby ludzie przyjęli zasadę, jak po Bożemu, jeden mężczyzna łączy się z jedną kobietą na całe życie, jeszcze co gorsza, dzieci kochają, to tych przemysłów by nie było. One nie miałyby racji bytu. Tylko trzeba zrobić coś, żeby ludzie chcieli się bawić seksualnie, każdy z każdym, żeby się zdradzali, żeby małżeństwa nie były trwałe i tak dalej. I robi się precyzyjnie w tym właśnie czasie 12-15 latek, kiedy te hormony się budzą. Na jaki wiek są adresowane pisemka dla dziewcząt? 12-15. Trafienie w punkt. Dokładnie tu. Ludzie mówią, panie, przesadzasz pan, przecież nic takiego tam nie ma. Pewno, że nic takiego tam nie ma. Gdy tam pokazali rozebraną parę współżyjącą, to 12-latka to natychmiast wyrzuci, nigdy więcej po to nie sięgnie. Tam się działa na wyobraźnię. Pobudza się wyobraźnię, wykrada się dzieciakom wyobraźnię. Tak jak Josh McDowell mówił, że najważniejszym organem seksualnym jest mózg. Powtarzam to za nim. Najważniejszy organ seksualny i śmiertelnie zagrożony w wieku 12-15 u dziewczynek. Jeżeli wtedy się wkradnie bałagan, to jest nieraz na całe życie. To są nasze córki. I teraz. A wszystkie panie, z całym szacunkiem, byłyście w tym wieku. I też byłyście atakowane. I każda z was z osobna wie, na ile im się udało, na ile nie. Ale w jakim stopniu się może udało. I to bezwzględnie obciąża małżeństwo. Przy zupełnej nieświadomości dojrzałej kobiety. Że to, co ona czytała w wieku 12 lat, wpływa na małżeństwo, konkretnie na relację seksualną w małżeństwie. To zakażenie, zatrucie wymaga odtrutki. My nie jesteśmy tego świadomi. To wymaga regularnej odtrutki. Jak się na te dziewczyny najwyobraźniej jak się atakuje? Jakbym miał tutaj kartkę papieru, to bym narysował, jak wygląda dziewczyna. To takie mała główka i wielkie uszy. Tak? Szepce się do ucha. To jest najlepszy sposób na dziewczynę. Chłopacy mówią, nie wiesz, stary, jak? No trzeba zabajerować, no wiesz, tam opowiadać, że ma najpiękniejsze włosy, oczy, usta, nogi, nie wiadomo co jeszcze, że w ogóle nie śpisz po nocach, że marzysz o niej, że tylko ona jedyna na świecie, no który by się to nie podobało. I działa. I teraz nie da się zatrudnić szeptaczy na skalę masową w skali świata, za drogie by to było i trzeba by jeszcze szkolić. Wobec tego się stwarza pseudointymną sytuację, szepta się dziewczynom do ucha, listy do redakcji. Moja rówieśnica pisze. Kasia lat 15 pisze, jak to była z kolegą pod prysznicem, jak było cudownie. Redakcja taka bezstronna, to komentuje, no chyba w tym nawet największy purytanie nie dopatrzą się niczego złego, że oni nic tam nie robili. Poznawali piękno ciała kobiecego, stworzenie Boże. Pytanie, oczywiście nie Kasia lat 15 to pisała, to jest jasne. Dziewczyny tego nie wiedzą w tym wieku, bo no, są dowody na to, w tym samym numerze międzynarodowego pisma, ten sam list, słowo, opublikowany w piśmie szwedzkim, w wersji szwedzkiej, dziewczynka lat 12 była z kolegą pod prysznicem. Bada się rynek i się ustala, w jakim wieku należy, jaki wiek należy podawać. Po co Kasia lat, to jest sensowne pytanie, po co Kasia lat 15 była z kolegą pod prysznicem? Po to, żeby Zosia lat 17 myślała, Holender, jestem opóźniona. Jeszcze nie było. I to niestety działa. Dziewczyny bardziej jeszcze niż chłopacy są podatne na presję otoczenia. Normalne jest dziewczyna lat 15 chodzić z kolegą pod prysznicy. Mam 17, jestem nienormalna. Niestety, to działa. Ankieta wśród dziewcząt w Polsce 17-19 lat. Jedno z pierwszych pytań. Czy już podjęłaś współżycie? Spora grupa odpowiada tak. A z dalszych pytań okazuje się, że spora część, które napisały, że podjęły współżycie, tak naprawdę nie podjęły. One się wstydziły, że mają już 17 lat i jeszcze nie. Są środowiska, spróbujcie uwierzyć, to nie jest to środowisko, w którym jesteśmy, ale są środowiska, w których jest taka presja, że dziewczyny ryczą, już nie płaczą, bo ona jest piętnowana w klasie, szkoła zawodowa, dziewczyny po 19 lat, powiedzmy, że ona ostatnia dziewica. I co ona rozmawia z księdzem katechetą, to jest przykład życia, z księdzem katechetą, co ona ma zrobić? Ona już chyba prześpi się z kimś tylko po to, żeby już nie miały czasu, pożywki do gadania. A ta dziewczyna kiedyś nawet nie wpadła na pomysł. Na kolejny przebieg zaczęły tam z niej drwić, to powiedziała im, tylko jak wy, to się mogę stać w każdej chwili. A taka jak ja, żadna z was już nigdy nie będzie. I się zamknęła. Powiedziała tylko prawdę. Kto wie, czy takich gotowych tekstów nie powinniśmy dawać swoim córkom? Gotowych tekstów do wykorzystania. Wyrzut sumienia tamtym dziewczynom kazał ją atakować. Bo jak wszyscy, no to jest normalne. A jak któraś mogła nie, no to jest wyrzut sumienia, po prostu. I w tych pismach są jeszcze gorsze rzeczy, pobudzające jeszcze bardziej wyobraźnię. Konkurs z nagrodami dla 12-latki, nagrody to przecież ach, ach. Opisz swój pierwszy raz. Wejdźmy w skórę porządnej 12-latki. Nie dla mnie, ja jeszcze nie. Zaraz, jest podtytuł. Nie musi być prawdziwy. Dla mnie. No to ja im napiszę, porządna 12-latka. Mój pierwszy raz to będzie z mężem, po ślubie, w pięknej scenerii, przy pełnym spokoju sumienia. No nie, no chyba mnie wyśmieją. A już na pewno nie dadzą nagrody. To ja im napiszę coś takiego, że im gały z orbit wyjdą. I to się stało. Dziewczynka 12-letnia zaczęła fantazjować nie o jakim współżyciu, o swoim współżyciu i to w formie patologicznej, żeby dostać nagrodę. I tu ją mają. Jeszcze troszeczkę erotyków, jeszcze trochę filmów, w którym każdego zadaje, wszyscy są szczęśliwi z tego tytułu. I to dziewczę zaczyna tęsknić do zabaw seksualnych, do ekscesów seksualnych, nie do jednej wiernej, wyłącznej miłości do końca życia, tylko do zabaw seksualnych. Stąd się biorą zdrady w wydaniu młodych żon. Bo w nich jest tęsknota. My realizujemy w życiu tęsknotę, o tym już mówiliśmy. I zaszczepia się takie fałszywe tęsknoty porządnym dziewczynkom, naszym córkom. Co zrobić? No odtrutkę. Jeżeli dziewczę czytało przez N godzin pisemka, w których wszyscy wszystkich zdradzali i w ogóle chlubą była maksymalna patologia, to teraz by musiało, bo ja wiem, ze 2N godzin zawsze jest łatwiej zniszczyć niż naprawić, czytać i oglądać filmy, są takie, o pięknej, wiernej, dozgonnej miłości, by z powrotem zatęskniła do tego, co normalne, naturalne. Nie ma innej drogi. I każda z pań tu obecnych, która kiedyś przechodziła, być może w wieku młodzieżowym, no przecież porządne dziewczyny sięgają po to, została w jakimś sensie zatruta, to powinna być świadomość, że ona nadal musi się odtruć, jeżeli to odtrucie nie nastąpiło. I rozsądek nakazuje nie sięgać po pisma, które może to nawet i ciekawe, ale między wierszami sączy się jad, podpowiada nie to, co do czego powinniśmy tęsknić. I nie oglądać filmów takich czy innych, które może nawet są ciekawe, ale konstruowane są po to, żeby zbudzać tęsknoty nie do wiernego, wyłącznego małżeństwa. Po prostu przestać siebie zatruwać i zarażać siebie od nowa pięknymi dami i swoje córki też, a może w szczególności córki, to są narażone. Poruszając się w tym świecie, nawet nie sięgając po te pisemka, można być totalnie zakażonym. Skutki bywają naprawdę dramatyczne. Może jeden przykład przytoczę. Dziewczynka po właśnie czytaniu tych pisemek, w domu ich nie było. Rodzice bardzo porządni, bardzo porządni. Ojciec nieobecny w domu. Porządny człowiek, zapracowany na rzecz rodziny, ale nieobecny. I miał słaby kontakt z córkami. I córka teraz starsza, właśnie u koleżanek, owoc zakazany, jeszcze ciekawsze pewnie to było, podczytywała pisemka. Szkoła podstawowa była tuż pod domem, bliziutko. Pod pełną kontrolą rodziców była. Każdy krok. Wracała, wychodziła, wracała. Poszła do liceum. Wyjeżdżała tramwajem. Znikała na całe dnie. W piątki wieczorem uczyła się z koleżanką. No, jak póki koleżanka porządna, to niech się uczy. Okazało się, że to nie była koleżanka, tylko w dyskoteki studenckiej. Dorośli mężczyźni. I ta dziewczyna od września do grudnia zdążyła się 6 razy śmiertelnie zachochać. Zachłyśnięta tym, że oto ona może być traktowana jak prawdziwa kobieta przez dorosłych mężczyzn. Nastolatka. Była zabawką w rękach tych facetów. Jak ludzie się zorientowali, o co chodzi, zabronili wyjścia na kolejną dyskotekę, to siadła na parapecie otwartego okna na 13 piętrze i powiedziała jasno: albo puszczacie, albo skaczę. Nie zaryzykowali. W grudniu zabiegami, takimi podchodami, przez przypadek trafiłem do tamtej szkoły, gdzie ta dziewczyna się uczyła, na lekcje wychowawcze, w iluś klasach i również w jej klasie. I takie ogólne rzeczy mówiłem, gdzieś dało się jakąś tam minimalną nić chwycić. Tą dziewczynę udało się odratować. Natomiast rany pozostały na całe życie. Ona została zniszczona psychicznie również. Nie tylko ciało zostało naruszone. Ona została zraniona na całe życie. Wycofała się z procederu, ale to już w niej pozostało. Jedyną rzeczą, która była siłą napędową, którą udało się rozpoznać, to było właśnie to ukradkowe czytelnictwo fascynujących historii. Kradzież wyobraźni. To jest najgorsze, co może spotkać nasze dzieci. Może spotkać kobietę w ogóle. Co z mężczyznami? Chłopacy w tym wieku, tam 12-13, to jeszcze zupełnie o żadnych kobietach nie myślą. Jedynie są obrażeni na dziewczyny, no bo co? One się tam interesują jakimiś chłopakami starszymi, a nie nami, mężczyznami, prawda? No więc uraza męska. Głupie baby. Głupie baby, nigdy się do żadnej nie odezwę. Koniec, kropka. No i to tak trwa rok, dwa. I przychodzi oczywiście kryska na matyska, hormony na mózg walą i ciągnie go do tych dziewczyn. Ale ogłosił, głupie baby, się nigdy nie będzie interesował. Wobec tego udaje, że się nie interesuje. Ale ciągnie. Wobec tego co? No, ciągnie za włosy, nogę podkłada, chowa coś tam w szatni, wkłada żabę do tornistra, symbolicznie rzecz biorąc. Zaczepia dziewczyny. Bo nie może wytrzymać. Ale przed sobą, przed kolegami się nie przyzna, że go interesują. Jest to dobry moment dla nauczycielek, żeby wzięły dziewczyny na stronę i powiedział: dziewczyny, chłopacy mają trudny okres. Nie reagujcie na głupie zaczepki, szybko im przejdzie. Szybko by przeszło. Ale dziewczyny chichrają i napędzają oczywiście. Prawda? Przy czym można sobie machnąć ręką w tym wieku cielęcym, ale jak ja mam zajęcia na 3., 4. roku studiów i widzę, że część chłopaków jest jak z podstawówki, jakby dziewczyny nosiły tornisty, to by wkładali żaby, to mi się robi smutno. To już przestaje być śmieszne. Jeżeli rozmawiam z ojcem rodziny, 50-kilkuletnim, który pozostał na etapie głupie baby, że ona wytrzyma, już tyle wytrzyma, w gruncie rzeczy dobry chłop, tylko tak gada. Ale córka słucha i widzi i pozwoli tak się traktować, a może tego nie wytrzymać w swoim małżeństwie. A syn widzi, jak się traktuje kobiety. I jego żona może tego nie wytrzymać. Żona jest biedna, córka jest biedna, syn jest biedny. Ale najbiedniejszy w całym tym biznesie jest ten facet, który ma 50 lat i ciągle jest w szkole podstawowej. Ciągle nie pogodził się z tym, że jest mężczyzną i wobec tego ważne są dla niego kobiety i nic na to nie poradzi. Musi to zaakceptować, a nie udawać przed sobą światem, że nie. Dla mnie, dorosłego faceta, mającego żony i dzieci, ważne są, jak kobiety na mnie patrzą. Oczywiście, że tak. Dla księdza, który nie ma i nie będzie miał żony i dzieci, nie ma i nie, tak to stoi, niech właśnie będzie opatrz. Oby nie miał dzieci, oby wiernie wypełnił swoje powołanie. Ważne są, jak kobiety na niego patrzą. Oczywiście, że ważne. Z normalnym facetem krwi i kości, stworzonym przez Boga takim, jakim jest, są stworzeni mężczyźni. I wobec tego na każdego z nas, mężczyzn, panie, możecie mieć wpływ. Jeżeli parafianka powie proboszczowi, ale ksiądz miał w tym tygodniu mądre kazanie. Ile ja zrozumiałam. Ja będę musiała zmienić swoją postawę wobec męża. Ja widzę, że błędy popełniam. Ja bardzo księdzu dziękuję. Kto wie, czy do naszego małżeństwa nie uratuje. Ten ksiądz, jeżeli jest facetem, no to poczuje.
Rośnie.
Oczywiście, że rośnie. On na drugi tydzień dwa razy dłużej będzie przygotowywał kazanie. No tak. No tak. I nie ma w tym niczego żadnego. Bo jak my mówimy w sprawie damsko-męskiej, to kultura nam każe od razu myśleć o łóżku. Nie. Nie, to jest dużo, dużo szersze pole widzenia, działania. Nie zamierzajmy tego do łóżka. Jest to prymitywne. Nie dajmy się sprowadzić na ten poziom, prawda? Każdy mężczyzna jest tak skonstruowany, że jest uwrażliwiony na kobiety i każda kobieta jest tak skonstruowana, że jest uwrażliwiona na mężczyznę. I choćby, panie, nie wiem, co opowiadały, że się ubieracie dla siebie samych, to i tak się ubieracie dla nas. Choćbyście nawet uwierzyły w to, że się ubieracie dla siebie samych, to i tak się ubieracie dla nas mężczyzn. Jeżeli my mężczyźni to zauważymy, jest wam dobrze. A jeżeli to wyśmiejemy, zlekceważymy, wyszydzimy, to jest wam bardzo ciężko. I tak samo my mężczyźni chcemy się popisywać nie przed sobą, tylko przed kobietami. Jeżeli się z tego wyśmiewacie, to jest nam ciężko, a jeżeli potraficie to podziwiać, to my dopiero wtedy pokażemy, na co nas stać. Prawda? Co z mężczyznami? Mężczyznę to mężczyznę tak, duża głowa i wielkie oczy. Jesteśmy wzrokowcami. Proszę zauważyć, nie ma żadnych listów do redakcji dla chłopców. I tak by nie czytali. I tak by nie czytali. Chłopakom pokazuje się obrazki. Jak się interesują samochodami, to co się sadza na masce? Już powiedziałem, co nie kogo. No bo to się pokazuje jako towar kobiety. Odpowiednio, nie do końca rozebrano, bo to jest za mało podniecające. Odpowiednio rozebrano, odpowiednio podano, żeby wciągała wyobraźnię. No. On się samochodami interesuje. No. Co się dzieje z reklamami, prawda? Zwłaszcza tymi dla mężczyzn. No przecież jest przesączone seksualność. I co się takiemu chłopakowi, jak się na niego działa? Masz 14 lat. Stary, przecież prawdziwym facetem jesteś. Pan Bóg sam cię stworzył w ten sposób, że reagujesz na piękno ciała kobiety. Wszystko prawda. Przecież zresztą będę dużo mówił. Pooglądaj zdjęcia lekko pozbierane kobiety. Nie pornografię. To dla zwyrodnialców, to dla zboczeńców. Nie. Piękne, artystyczne zdjęcia lekko porozbieranych kobiet. I zobaczysz, jakie to przyjemne. Ogląda i widzi, jakie to przyjemne. Bardzo konkretne napięcie budzące się w narządach rozrodczych sprawia przyjemność. Ta przyjemność domaga się zaspokojenia pełnego. Jesteśmy o krok od samogwałtu. Żeby dopełnić to, żeby napięcie przerodziło się w pełne podniecenie, zwód i wytrysk nasienia, który przynosi ogromną ulgę. Autentyczna, prawdziwa przyjemność. Nie obrażajmy się. Tak to jest. Choć Pan Bóg ją wymyślił. Tylko nie po to, żeby się zabawić samym ze sobą. Ona czemuś ma służyć. Dojdziemy jeszcze do tego. I ten chłopak ogląda lekko porozbierane panie i widzi, mieli rację, sprawia przyjemność. Tylko nie zna prawa, o którym już tu wspomniałem, znużenia, że te same bodźce powodują coraz słabszą przyjemność. I nie wie, że za chwilę, tygodnie, najdalej miesiące, te panie lekko porozbrane nie będą na nim robiły wrażenia. Zgubił przyjemność, którą się związał. Co musi zrobić? Sięgnąć po trochę bardziej rozebrane panie. Działa znowu, a potem jeszcze bardziej, a potem już sam musi działać. I wszyscy przestępcy na tle seksualnym, ci mordujący, gwałcący ofiary, zaczynali od lekko porozbranych pań. Związali się z przyjemnością z oglądania i pobudzoną wyobraźnią z chęcią działania. Ciąg dalszy nastąpi. I teraz my mężczyźni tu się wychowaliśmy w tym kraju. Nikt z nas nie uchronił się przed obrazami, jakie świat ten funduje. Nikt z nas. Może się uchroniliśmy przed pornografią. Wierzę, że większość przed brutalną pornografią. Może spora część przed pornografią w ogóle. Ale porozbierane kobiety. No przecież na zakręcie drogi postawią. Nie mogę zamknąć oczu na zakręcie drogi, jak prowadzę samochód. Prawda? Ale mogę się nie wglapiać. Mogę się nie wglapiać. I mogę zrobić jeszcze jedną rzecz, o czym chłopcy nie wiedzą. Bo sam bodziec wzrokowy, tak silny dla mężczyzny, nie ma mocy uruchomienia działania narządów rozrodczych. Sam bodziec wzrokowy nie, musi na to nałożyć się bodziec uruchomiony przez wzrok, bodziec wyobrażeniowy, psychogenny. Czyli musi zadziałać wyobraźnia, tęsknota. Czyli my możemy na dwóch poziomach ratować się przed atakiem bodźców. Nie patrzeć. Pierwszy podstawowy. I tam, gdzie to możliwe, nie patrzeć. I znam małżeństwo 10 lat po ślubie. Opowiedzieli mi to w zaufaniu, ale nie zdradzam tajemnicy, bo dla was jest to anonimowe małżeństwo. Jak są razem w kinie i zaczyna się jakaś scena rozbierana, to mąż zamyka oczy, a żona trzyma go za rękę. I mąż tak długo ma zamknięte oczy, dopóki scena się nie skończy, żona wówczas ściska jego rękę i otwiera oczy. Prawie 40-letni mężczyzna, 35-37-letni. I jest ogromnie mądry. Nie jest dziecinny, nie jest nienowoczesny, nie jest głupi. Jest mądry. Niepotrzebne nam są te bodźce. Moje ciało, dorosłego mężczyzny, ma reagować, ale tylko w jednej, jedynej sytuacji. Gdy wspólnie z żoną, za obopólną zgodą, przy poszanowaniu nakazów moralnych, w dobrych warunkach zewnętrznych i psychicznych, mamy sobie wyrazić miłość przez współżycie. Wtedy i tylko wtedy moje ciało ma reagować. A nie wtedy, kiedy chodzę po ulicach latem, gdzie są porozbierane panie, czy siedzę w kinie, czy oglądam gazetę, czy cokolwiek innego robię. Wtedy moje ciało nie ma reagować. To jest wielka trudność, drogie panie, każdego mężczyzny. I tej trudności się nie, ta trudność się nie rozwiąże przypadkiem, chyba że choroba pomoże. Ale ta trudność, no tak. Niektórzy z przedawkowania chorują i przestają reagować, prawda? Swoista pomoc. Obrona natury przed nadmiarem bodźców. Ale to się nie stanie samo. Chłopak w okresie dojrzewania powinien wiedzieć, teraz zaczyna się walka o czystość mojego wzroku. I powinien być gotów stoczyć walkę o czystość wzroku. Chłopcy nie są na to gotowi. Chłopcy w ogóle o tym nie wiedzą. Jakbym poszedł teraz, nie wiem, do pierwszej klasy gimnazjum i powiedział tak, chłopaki, spotkanie z mężczyznami, chłopaki, jesteśmy w kinie, momenty są, czujesz takie przyjemne napięcie budzące się w narządach rozrodczych. Zamknij oczy. Jestem przekonany, że bez przygotowania chłopcy by w tym momencie parsknęli gromkim śmiechem. Ten śmiech jest dramatyczny. On mówi, jak chłopcy w naszym kraju z porządnych rodzin są przygotowani do najtrudniejszego okresu życiowego, do okresu dojrzewania. Oni oglądają, bo to sprawia przyjemność. Jedynym kryterium postępowania w tym hedonistycznym świecie jest przyjemność. Jak on ma się obronić przed zorganizowanym, zmasowanym atakiem na siebie, jeśli on nawet nie wie, o co w tym chodzi? I to my, dorośli ojcowie, jesteśmy zobowiązani tą wiedzę naszym synom, przynajmniej naszym synom. A my, nauczyciele, szerzej niż własnym synom. My, kapłani, szerzej niż tej grupce, z którą się spotykam na katechezie. Jakoś, mądrze, z wyczuciem przekazywać, ostrzegać, przynajmniej tyle. Żeby nam nie powiedzieli kiedyś, a myśmy nie wiedzieli. Ja czasem mówię młodzieży, jak są takie spotkania brutalniejsze, gdzie toczy się walka, oni się domagają czegoś, ja mówię, słuchajcie, bądźcie tylko uczciwi. Ja rozmawiam z ludźmi, którzy z waszymi poglądami przychodzą kilka lat po ślubie, czasem rok po ślubie, bo małżeństwem się sypie. I zwykle oni mówią, proszę pana, ale myśmy nigdy o tym nie słyszeli. Miejcie w sobie tyle uczciwości, żebyście tak kilka lat nie powiedzieli, a myśmy nie słyszeli. Słyszeliście, co z tym zrobicie? Wasz biznes. Mój trochę też. Bo to zależy, w jakim kraju będę żył. Z kimś będą spotykać moje dzieci. Ale osobiście każdego z was jest biznes. Co z tym zrobicie? I czasem trochę takie poruszenie powstaje. Bo to chodzi o ich życie już w tym momencie. Już nie o to, żeby ze mną wygrać czy przegrać. Już to nie o to chodzi. Tak więc mężczyźni są poranieni poprzez zniszczony wzrok i dorośli mężczyźni żyjący w małżeństwie nie zdają sobie sprawy, że podstawowym czynnikiem niszczącym współżycie małżeńskie są obrazy i wytworzone przez te obrazy wyobraźnie. Mężczyźni się uczą, jak działać z filmów pornograficznych, nie wiedząc, jak dramatycznie niszczą własne żony. Propozycjami typu odtwórzmy scenę z filmu, te kobiety były tak szczęśliwe, że na pewno będzie szczęśliwa. On ma szczerą intencję. On chce, żeby żona była szczęśliwa. Na własne oczy widział, że tamte panie były szczęśliwe. A kobiety zapłakane, zaryczane, przepraszam, że on nie może tego zrozumieć, że ona się tym brzydzi. Że ona czuje się upokorzona. Że, no, już nie mówię o sytuacjach, że mężczyzna nie jest w stanie inaczej z żoną współżyć, jak w trakcie oglądania filmu pornograficznego. Prawo znużenia działa. Ilu dzisiaj jedno kliknięcie mamy pornografię na monitorze. Nawet bez kliknięcia wlatuje. Potrafią na strony przyzwoitych ludzi wmontowywać filmy pornograficzne dla zabawy. Daleko nie szukając, ojcu, jest Karolowi kiedyś wmontowany. Trzeba się przed tym bronić i to bronić z determinacją. Nie ma znaczenia, czy ja mam lat 55, czy 30, czy 20, czy ile. Dla każdego z nas jest to zagrożeniem. I ja muszę tu stworzyć tamę. Wzrok i wyobraźnia. Na szczęście wyobraźnia jest tak silna u człowieka, że możemy pokonać nawet bodźce o charakterze podkorowym, nawet głód. Pamiętam, jak w dzieciństwie tata wracał do domu autobusem 16.24. Codziennie. Autobus przyjeżdżał 16.24. Nie wiem, co by było, gdyby się spóźnił 5 minut, chyba bym umarł z głodu. Ale się nie spóźniał. Przyjeżdżał o swojej porze. Tata po 3 minutach był w domu. O 16.30 siadała rodzina do obiadu. Dzień po dniu. Żołądek był tak wyćwiczony, wytresowany, że nie było mowy, żebym jadł później obiad. I któregoś dnia latem siedzę w końcu ogrodu i czytam Sienkiewicza. Już nie pamiętam co. Mama woła raz, drugi, tato wrócił, mama woła, ja nie przychodzę, a mama machnęła ręką, zobaczymy, jak długo wytrzyma bez tego obiadu. Kiedy się zorientowałem, jak nie widziałem literek, bo było, zrobiło się ciemno. Kiedy się robi w lipcu ciemno? To jest ta pierwsza? Albo później, prawda? I wtedy dopiero poczułem, że jestem głodny. Ale wyobraźnia działała i nawet tak silny bodziec, bezpośredni, prawda? Jak głód, nie miał nic do gadania. Każdy chłopak, każdy mężczyzna powinien mieć jakiś teren wyobraźni, który go pochłania. To nie ma znaczenia, co to będzie, byle niewinny, prawda? To mogą być stare monety, a żony się wyśmiewają. Taki duży, a się jak chłopiec bawi starymi monetami. Jeżeli go to pasjonuje, to ciesz się. Ma neutralny teren. Na starych monetach na szczęście nie znajdziemy go chyba, prawda? Bo na nowych możemy znaleźć już. Rozmawiam z chłopakiem, który ma problem samogwałtu. Pytam, a masz jakąś pasję? Mam, z błyskiem w oczach. Co? Pornografia. On jest zapędlony. On nie ma nawet w co uciec. Wielką odwagą, również dla dorosłego mężczyzny, jest ucieczka na teren mojej pasji w chwili, kiedy gdzieś tam wyobraźnia została pobudzona. Jeden obraz pornograficzny, zobaczony w młodzieńczym wieku, nawet w dorosłym, może powracać przez całe życie u dorosłego mężczyzny. Nie ma co próbować. Wszystkiego trzeba spróbować. Bzdura. Pewnych rzeczy, chroniąc siebie, nie wolno próbować. Nie tylko samobójstwa nie wolno próbować. Również zakażania swojej wyobraźni. I to jest największe zagrożenie. Wyobraźnia dziewczyny pociągająca do ekscesów seksualnych i wzrok mężczyzny, który go pobudza wbrew jego woli przy każdej okazji. Przecież mężczyźni wracają do domów już prawie gotowi do współżycia, przygotowani oglądaniem pań na ulicy. Czym jest żona wtedy? No, że jest takim elementem zakończenia jakiegoś procesu, który się zaczął wcale nie z nią. Jakaż to jest rola? I trzeba tak głęboko sięgnąć, żeby tak prawdziwie do końca uzdrowić współżycie małżeńskie. Oczyścić wyobraźnię kobiecą. Nie widzę innej drogi, jak wyrzucenie wszystkiego, co zaśmieca. Choćby to było ciekawe. I ładowanie od nowa pięknymi, cudownymi, pociągającymi, bożymi wersjami miłości. A mężczyzna całkowite oczyszczenie wzroku i na ile to możliwe oczyszczenie wyobraźni. To stwarza warunki dopiero pewnej normalności, pewnej nawet dziewiczości, bym powiedział, w tej sferze. Dopiero po tym, co teraz powiedziałem, możemy przystąpić jeszcze do jednej ważnej rzeczy, mianowicie wiedzy o płciowości, którą mimo woli wszyscy mamy. Otóż w naszym kraju od wielu lat działo się tak, że ludzie porządni milczeli na temat płciowości. Czasem milczeli normalnie, dobrze, godziwie, kierując się naturalnym, normalnym, pozytywnym wstydem, ale czasem też milczeli pruderyjnie. Wszystko, co z tej dziedziny, to bebe. Powstała luka, którą zajęli profesjonaliści od bałaganu seksualnego. I ta luka jest wypełniona. My nawet nie zdajemy sobie sprawy, ile śmieci my mamy nawrzucane do głów, ile oczywistości, które nie mają nic wspólnego z żadną prawdą o człowieku, nam wrzucono podstępnie na najróżniejsze sposoby. Kto z nas, to się tworzy przez tak zwane mity, o tym ojciec Karol opowiada. Mit to jest taka fałszywa budowla z prawdziwych klocków. Jak się przyglądamy z bliska, wszystko jak żywe. Ale ostateczny wynik fałsz. Złoto mam na palcu. Każdy z nas widział złoto, większość ma na palcach. Każdy z nas widział górę, wszyscy byli w górach. Dzisiaj dość łatwo się poruszać po świecie. Każdy z nas bez żadnego wysiłku może sobie wyobrazić górę złota. Może? Może. Nie trzeba intelektualisty, żeby sobie wyobrazić górę złota. Tylko uwaga, choć w tą górę złota możemy sobie wyobrazić bardzo konkretnie, namacalnie niemalże, to i tak góry złota nie ma. Mało. Nie ma, nie było i nie będzie. A jak ktoś zapragnie zdobyć górę złota, no to został wpuszczony życiowo w maliny. Bo będzie całe życie zdobywał górę złota i nie zdobędzie. Będzie zawiedziony. Tworzy się takie wizje w dziedzinie seksualności, niemożliwe do spełnienia, a ludzie w nie wierzą, za nimi tęskną i próbują realizować w życiu. Nie udało się z jedną, próbuję z drugą. Nie udało się z trzecią, próbuję z piątą. I całe życie zużywa i nie wie, że został nikczemnie oszukany. Nikczemnie oszukany. Z premedytacją został oszukany. Nie ma czegoś takiego, w co on uwierzył, do czego zatęsknił. Mitów jest cała masa. Ja tylko powiem o kilku tych najgroźniejszych. Jeden to jest groźny dla naszych dzieci. Dla nas już nie. To jest tak zwany mit dopasowania. I buduje się prawdziwe klocki, się pokazuje. Małżeństwa rozpadają się na skutek niedopasowania seksualnego. Prawda. Małżeństwa cierpią na skutek niedopasowania seksualnego. Prawda. Jest to seksualność, dopasowanie seksualne jest czymś ogromnie ważnym w małżeństwie. Prawda. Wobec tego, podpowiadają życzliwi, czy nie lepiej raz spróbować, niż potem całe życie się męczyć? Nieprawda. Gdzie jest schowany fałsz? Przyjrzyjmy się. Mówiłem o tym człowieku, który jest taki trójwymiarowy. Cielesność, psychika i sfera duchowa. No to pytam takiego młodego rozmówcę, o jakie dopasowanie chodzi? O dopasowanie w wymiarze cielesnym? Sprawdzenie, czy narządy płciowe do siebie pasują? Bez sprawdzania pasują. No tak, każdego mężczyzny do każdej kobiety na świecie, tak jesteśmy genialnie stworzeni, że pasują. Mało tego, to następne mity. Rozmiary narządów płciowych nie mają żadnego znaczenia przy odbiorze bodźców. Receptory u kobiet są na samym wejściu do pochwy. Rozmiary narządów nie mają żadnego znaczenia. A całą uwagę się przypisuje właśnie narządom. Chłopacy sobie mierzą, koniec, złe parametry, nie będę szczęśliwy w małżeństwie, mam złe parametry. Zapewniam, że szczęście małżeńskie nie zależy od parametrów ciała. Ani nawet szczęście seksualne nie zależy od... Ale cała uwaga idzie w tą stronę. No więc dobra, jeżeli cieleśnie każdy do każdego pasuje, no to rozumiem, zapewne nie tak, panie, bardziej psychicznie. Już odpowiadam, żaden mężczyzna nie pasuje do żadnej kobiety na świecie. Żaden. Reagujemy na zupełnie inne bodźce, mamy zupełnie inne tęsknoty, reagujemy zupełnie inaczej w czasie, absolutnie do siebie nie pasujemy. Gdzie jest oszustwo? Ano, proces dopasowania może się zacząć dopiero wtedy, gdy będą stworzone dobre warunki. Jakie to są dobre warunki? Na szczęście mam bardzo prostą receptę. Te, które ty, kobieto, uważasz za tak dobre, żeby się z czystym sumieniem poleciła swojej córce. Znaczy te, których się niczego nie boisz. Kiedy uważasz, że to jest piękne i moralnie dobre. Ile dziewczyn zaczyna współżycie w warunkach, których by nigdy w życiu nie poleciło swojej córce. A mówią, odczepcie ode mnie, mam prawo do swojego życia, mam prawo do swojego szczęścia, ja tak właśnie chcę. Oczywiście gdzieś tam się pogubiła, nie ma dostępu nawet do tego, czego ona naprawdę chce. Chce tego, co by poleciła z czystym sumieniem swojej córce, bo to uważa za dobre. I może troszeczkę skracając sprawę, powiem, że nie da się poza małżeństwem stworzyć warunków dobrych do dopasowania seksualnego. Czyli poza małżeństwem można tylko niszczyć późniejszy proces dopasowania. Nie wystarczy powiedzieć tak w urzędzie, czy nawet sakramentalne tak w kościele, żeby warunki były automatycznie dobre. To jest warunek konieczny, niedostateczny. O tym jeszcze sobie za chwileczkę powiem. A więc, żeby mógł się zacząć proces dopasowania, trzeba stworzyć warunki. Jak długo ten proces trwa? Ano całe życie, dopóki jedno z małżonków nie umrze. I kończy się niedokończeniem. Nie kończy się, bo ten proces co ma tworzyć? Komunię dwojga. Harmonię cielesną, tak. Ale ma coraz bardziej pogłębiać więź psychiczną dwojga, więź duchową. I tak jak w ciele jest limit, no coś się może wydarzyć, nic więcej się już wydarzyć nie może. Tak w więzi psychicznej żadna para, ani tu obecna, ani na świecie, uczciwa para nie powie, że mamy taką więź psychiczną, że większej już nie ma. Zawsze jest możliwa większa. Albo że mamy więź duchową taką, że większej już nie ma. Nie ma takiej możliwości. Tu mamy przestrzeń w nieskończoność idącą. I dlatego tak wielkim darem jest dar płciowości, że jest darem na całe życie i całe życie może być coraz piękniej we współżyciu płciowym. I te teksty, które mówią, że miłość w dniu ślubu jest największa, do śmieci. Miłość ma szansę być coraz większa do dnia śmierci jednego z małżonków. A i wiemy i znamy takie przykłady, że przekracza śmierć. Ten dziadek, o którym wspominałem, jak znalazł tragiczny wypadek, bo podpalił sobie sweter, którym tam do gazu się zbliżył, no i tam rany odleżyny, potem zapalenie płuc, zmarł. To babcia tup, parę tygodni zanim poszła. Oni żyli razem, jedno ciało. I to fałszowanie, że właśnie w dniu ślubu to największa miłość, że tylko się liczą doznania. Ci ludzie, którzy to mówią, nie wiedzą, co mówią, bo oni są ekspertami od seksu, bo próbowali już z Murzynką, z Indianką, z Chinką, z Japonką, od przodu, od tyłu, już trzeba naraz. Co oni wyćwiczyli? Techniki pobudzenia. Na skórkowe reakcje. I tylko to. Nie mają pojęcia, że istnieje coś takiego jak głębia więzi psychicznej. A już nie mówię o głębi więzi duchowej, bo to jest w ogóle pojęcie dla nich nierozbieralne. No tak, no nawet nie wiedzą, że coś takiego jest. I oni się chełpią, że oni są ekspertami, że oni wszystko najlepiej wiedzą. Biedni, żałośni. Ja czasem rysuję taką wizję wieży widokowej, że jest stupiętrowa albo wyższa wieża widokowa, a tam koniec ginie w chmurach, więc nie widać, ile tych pięter jest. I małżeństwo wspina się mozolnie i po iluś tam lata jest na 5. czy 15. piętrze. I słyszy krzyk z parteru ekspertów od seksu, którzy mam świat u stóp. Jestem ekspertem, najlepszy na świecie. No co to za żałosny krzyk, a co mu powiedzieć? Że jest żałosny, że jest biedny. Że w ogóle nie wie, o co z tym wszystkim chodzi. No i tak to zakrzyczy. I on umrze w nieświadomości, myśląc, że osiągnął wszystko, co było możliwe, bo wszystkiego spróbował. Nie spróbował głębi. I nawet nie dał sobie na to szansy. Zauważcie, monogamia jest warunkiem koniecznym do budowania głębi więzi. Żadne przygodne kontakty nie mogą zbudować głębi więzi. I przy okazji warto powiedzieć, że są cztery funkcje współżycia. Funkcja podmiotowa, znaczeniowa, więziotwórcza i prokreacyjna. Króciuteńko tylko. Podmiotowa, czyli współżycie jako takie. Czyli dla fizjologa to będą reakcje ciała, pocenie się, przekrwienie, wydzielanie hormony, no, łącznie z orgazmem. No, to tym się będzie zajmował badacz funkcji podmiotowej. Jest to ważne i trzeba o to dbać. Funkcja znaczeniowa. Współżycie, jak każde spotkanie między ludźmi, ma coś znaczyć. I naprawdę co innego znaczy współżycie przechodnia z prostytutką, a co innego znaczy współżycie, może znaczyć współżycie męża z żoną. Zupełnie co innego. I chłopaka z dziewczyną z trzeciej klasy licealnej też zupełnie co innego znaczy. Jeżeli ma być znakiem miłości, to musi być wcześniej przyłączenie. Odejście i przyłączenie, pełne oddanie siebie. To wtedy może być znakiem miłości. Funkcja więziotwórcza. Słuchajcie, ma niesamowitą moc wpływania na więzi. Ale w obie strony. I budowania, i niszczenia więzi. I młodzi ludzie, testujący siebie przed ślubem, nie wiedzą, że sięgają po niszczenie nawet tam ledwo pojawiających się więzi. I bywa nierzadko tak, że chłopak, który szczerze mówi dziewczynie, wiesz, oddaj mi się, bo już nie mogę wytrzymać. Tak cię kocham, daj mi dowód miłości. Naprawdę wiesz, że to jest dowód miłości. Choć nie chciałbym, żeby taki dowód miłości dawała jego córka. Ale to jest osobna rozmowa. Nie zadaje sobie tego pytania, bo nikt z dorosłych mu tego nie podpowiedział. I mówi, że rzeczywiście nie może spać po nocach, że rzeczywiście o niej tęskni codziennie do niej i tak dalej, i tak dalej. I ona mu się oddaje. A on następnego dnia stwierdza, że on już jej nie kocha. Boi się powiedzieć tego pierwszego dnia, więc zwleka, zaczyna jej unikać, zaczyna coś tam wymyślać. Aż ktoś mówi, słuchaj, sorry, ale już cię nie kocham. Znikło to, co go ciągnęło. Pożądanie. On to nazwał miłością. Znikło i to się skończyło i ona już go nie interesuje. Teraz go interesuje Kasia z trzeciej A. Nic on na to nie poradzi. Serce nie sługa. A on w ogóle elementarnie nie zna siebie i nie wie, co zadziałało. A więc funkcja więziotwórcza współżycie może budować przecudowną więź, ale po spełnieniu pewnych warunków. A może brutalnie niszczyć więź. Ja boję się tego powiedzieć, ale jestem przekonany, że w bardzo wielu polskich małżeństwach współżycie niszczy czasem resztki więzi między małżonkami. Ja nie wiem, czy w większej części, czy w mniejszej, ale w sporej części polskich małżeństw na pewno wiem, współżycie niszczy resztki więzi. Odbywa się w takich warunkach, że kobieta, zaciskając zęby, zgadza się na to, no bo przecież musi. Nie musi krzywdzić siebie i męża. Takim pójściem krzywdzi siebie i męża. Zgadzając się heroicznie wbrew sobie. I wreszcie funkcja prokreacyjna. To jest zupełnie jasne. Współżycie jest znakiem rodzicielstwa i ma nim być. Wobec tego współżycie między nastolatkami Każde stosunek pozamałżeńskie jest fałszem. Jest dysfunkcyjne w świetle funkcji prokreacyjnej, bo nie ma tam miejsca dla dziecka. Niestety w wielu małżeństwach również nie ma miejsca dla dziecka i również tam współżycie musi być niszczone. Nie wiem, jakie kto ma plany rozwoju rodziny. Ale tam, gdzie już uznaliśmy, że więcej dzieci mieć nie powinniśmy, nawet bardzo rozsądnie, ze względu na zdrowie, warunki takie czy inne, a współżycie przebiega nadal, to powinniśmy jedną klapeczkę otwartą zostawić. Nie planujemy. Tak mówi roztropność. Humanewite podkłada dwa aspekty namysłu. Roztropność i wielkoduszność. Myślę, że w naszym świecie coraz bardziej brakuje wielkoduszności niż roztropności. Bardziej brakuje wielkoduszności, ofiarności w przekazaniu życia. Ale małżeństwo, które chce naprawdę pięknie, wspaniale rozwijać sferę seksualności, w chwili, kiedy już uznali, że więcej dzieci w ich rodzinie nie ma być, mają mieć tą klapkę otwartą, ale jeżeli się pocznie, to oczywiście bierzemy. Oczywiście przyjmujemy. Widocznie tak Pan Bóg chciał. Widocznie dla nas tak jest dobrze. I tylko wtedy mogą być spełnione warunki do tego, by współżycie budowało więź. I rzeczywiście, jeśli współżycie układa się w małżeństwie dobrze, tego małżeństwa nic nie ruszy. Jest to tak niesamowita więź, tak przechodząca przez te wszystkie sfery człowieka, że to małżeństwo, no przynajmniej wydaje się, że jest naprawdę bezpieczne. W każdym razie jest to ogromnie ważny teren utrzymania w dobrej kondycji małżeństwa. I kochani, jeszcze kilka słów o mitach. Mit dopasowania powiedzieliśmy. Mit koncentracji na rozmiarach narządów to jest osobna sprawa. Ale jest jeden mit, o którym nie mogę nie powiedzieć. On jest wyjątkowo prawdziwy. Ja twierdzę, że to sam Lucyfer wymyślił. Może nie sam, tylko jest wspomagany przez jakąś tam iluś znaczniejszych diabłów, bo człowiek by tego nie wymyślił. Tu się chętnie posługuje rysunkami, rysuje takie dwie skrzyneczki. Jedna skrzyneczka, takie skrzyneczki do podłączenia światła, mikrofonu, czegoś jeszcze, pełno dziureczek, pełno potencjometrów ze strzałeczkami, pełno światełek migoczących, sygnalizujących. Cała skrzynka upstrzona tymi wszystkimi dziurkami, światełkami, wskaźnikami. I ta skrzynka była podpisana The Woman. Studenci mi przysłali taki obrazek. A druga skrzyneczka, jeden guziczek na środku, on, off i podpisane The Man. Prawda? I tak to trochę jest. Nic dziwnego. Kobieta obciążona wszystkimi skutkami działań płciowych ma mnóstwo tych sygnalików, tych wszystkich wskaźników, tych obaw, tych lęków, tego wszystkiego. Jest ogromnie uwrażliwiona na tą sferę. A mężczyzna jest on off. I teraz nie byłoby w tym nic złego, gdyby Lucyfer nie wymyślił, że ekspertem od seksu jest mężczyzna. No przecież absolutnie genialne. Żeby rozłożyć współżycie małżeńskie, wystarczy kazać mężczyźnie być ekspertem, a kobiecie siedzieć cicho. I to się w naszej kulturze udało. Kobiety siedzą cicho, zaciskając zęby. A mężczyźni wchodzą w rolę eksperta. Uczą się z pornografii, bo skąd? Albo z opowieści kolegów, tych dobrych, w cudzysłowie, i dopiero żonę zachwycą. To ta perfidia wmawiania chłopakom, że oni mają być ekspertami, sięga nawet do szkół. Tak. I to już nie od dzisiaj. Hen. Pewnie z 20 parę lat temu. Historia w poznańskiej szkole. Szkoła, to były szkoły, licea męskie, porządna szkoła, jedna z tych najlepszych w Poznaniu, może najlepsza, uchodząca najlepszą. Męska szkoła, maturalna klasa, 30 paru chłopa. Przychodzi pani, specjalnie szkolona na kursach i tłumaczy chłopcom, prawdziwe klocki, małżeństwa rozpadają się z powodu złego funkcjonowania sfery seksualnej. Wobec tego, co, jaki wniosek? No, trzeba się tego nauczyć. No chyba nie chcecie, żeby żony was okrzyknęły fajtłapami, nieudacznikami, żebyście się rozwiedli tylko z tego powodu, że nie umiecie działać seksualnie odpowiednio. Można się tego nauczyć. No oczywiście nie od koleżanek, bo co one tam mogą umieć? Od doświadczonych kobiet. Tak przebiega lekcja w maturalnej klasie. Cichy, spokojny chłopak, stąd wiem, że syn przyjaciela, zgłasza się, nie wytrzymał tej ordynarności mowy, zgłasza się, mówi, czy mogę coś spytać? Oczywiście pytaj. Czy pani naprawdę uważa, że musimy się tego uczyć? No tak tłumaczyłam, od tego zależy przez waszych małżeństw. Od doświadczonych kobiet? No tak przecież. Czy ja mogę z panią? W tym momencie klasa ryknęła mocą 40 niemalże gardzieli. Kobieta spłonęła, dając dowód, że kłamała na zamówienie. Bo przecież powinna wyjąć notę i powiedzieć, piątek wieczór mam wolne. No przecież do tego zachęcała. Ona specjalnie szkolona, prawda? Chłopak wybiegła z klasy, nigdy więcej do tej klasy nie wróciła. Chłopak nawet nie był poproszony na rozmowę do dyrektora. No, był tylko pilnym uczniem. Dokładnie według jej podpowiedzi się zachował. No. Należy obnażać te ordynarne zakusy. Ale proszę zobaczyć, nie dość, że chłopak ma być ekspertem, to jeszcze jego ekspercją na czym ma polegać? Na technikach działania. Nie ma być ekspertem od osoby żony, trójwymiarowej konstrukcji cielesno-psychiczno-duchowej, tylko ma być ekspertem od techniki pobudzania jej narządów. Zamiast tego to jest bardzo konkretne i bardzo pasujące jego mentalności. Jeżeli w taką rolę mężczyzna wejdzie jako ekspert, to skutki będą opłakane i to opłakane dosłownie. Zresztą w ogóle. Jeżeli w małżeństwie mężczyzna stanie się ekspertem, a kobieta będzie siedzieć cicho, to mogę powiedzieć z pełną gwarancją, na pewno w małżeństwie nie będzie dobrze. Choć pewnie mógłbym również powiedzieć, choć to smutnie brzmi, że na pewno w małżeństwie będzie źle w tej dziedzinie. W najporządniejszym małżeństwie, bez niczyjej osobistej winy, tylko słuchają mnie tego, kogo trzeba. Jaka była wina Ewy w raju? Tylko taka, że słuchała nie tego, kogo trzeba. Jeżeli będziemy się słuchać mężczyzny i jego pomysły w tej dziedzinie realizować, mówię tak o mężczyznach, to na pewno w małżeństwie będzie źle. Mężczyzna przytuli żonę tak z całej siły. Zobaczmy, mężczyźni wiedzą, co się dzieje z mężczyzną. Napięcie mięśniowe sprzyja powstaniu napięcia seksualnego. Dla niego jest to bodziec seksualny. Mocne przytulenie żony. A co czuje żona? Ból. 99,9 i może jeszcze parę procent kobiet nie piśnie, zaciśnie zęby i wytrzyma, no bo nie chce, tyle wyczucia mają, nie chce mężowi robić przykrości. A jak któraś się odważy i powie, puść mnie, bo mi żebra połamiesz, no to on się obrazi. On ją tak mocno kocha, a ona nieromantycznie mówi coś o połamanych żebrach. Prawda? Kochani, jeżeli mężczyzna przejmie rolę pomysłodawcy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w dziedzinie płciowości, to na pewno będzie źle. Teraz znany wam ojciec Karol Meissner. Ze 30 lat temu na rekolekcjach zamkniętych dla małżeństw powiedział takie zdanie. Niech żona weźmie rękę męża i wodzi po swoim ciele i informuje, co przeżywa. Jaki dotyk jest miły, jaki krępujący, jaki przykry, jaki pobudzający, jaki kojący. Niech spróbuje się wsłuchać w siebie i sama siebie poznawać i przekazać to mężowi. Żona uczyniona ekspertem pokieruje tą sferą na pewno dobrze. Tylko żona wie, jakie ma lęki, jakie ma tęsknoty, czego pragnie, czego nie lubi, a czego się brzydzi nawet. Tak. I tak może być. I trzeba to uszanować. Jeżeli mężczyzna narzuca żonie jakiś pomysł, w najlepszej nawet wierze, a żona jest na to ustawiona tak, to zmuszając do tego krzywdzi ją i siebie. On wymusza u niej ból głowy na myśl o współżyciu. Tak? I którzy mężczyźni wychowani w tym kraju to wiedzą? Elementarne rzeczy. A jak kobiety doskonale wchodzą w rolę tych, którym nie wolno się odezwać? Rozmawiam z kobietą 30 lat po ślubie. Małżeństwo zrujnowane totalnie. Oczywiście sfera seksualności zrujnowana. Pod każdym względem małżeństwo w ruinie. On mówi, proszę pana, wyszło na tą sferę seksualności. Ona mówi, proszę pana, ja się męża brzydzę. On się po prostu nie myje, on śmierdzi. Żeby pan nie myślał, że mam jakieś wygórowane tęsknoty czy pragnienia. Nie, proszę pana. Ja mam, cierpię na chroniczne stany zapalne pochwy, nie do wyleczenia, bo w każdym współżyciu mąż przywleka nową infekcję. Rozmawiamy już godzinę. Pani już wpuściła powietrze, już jest uspokojona. Ja mówię najdelikatniej, jak potrafię, odpowiednim głosem, odpowiednim pomieszczeniem, w odpowiednim świetle, wszystko, wszystko zgodnie z kanonami. Atmosfera taka wyciszenia, mówię, proszę pani, wy kobiety tak potraficie. Wiadomo, że to jest delikatna sprawa, ale pani musi mu jakoś tak delikatnie przekazać, żeby z tej okazji współżycia, w prezencie dla pani specjalnie, dodatkowo się umył. Znamy takie powiedzenie, podskoczył jak oparzony. Ona podskoczyła jak oparzona. Niemal wykrzyknęła, proszę pana, ja mu tego nigdy w życiu nie powiem. On by tego nie przeżył. Już nie pytałem, tego mycia by nie przeżył. Oczywiście on by nie przeżył tego, że ona jemu, ekspertowi, zwraca uwagę. Ona doskonale weszła w swoją rolę. Drogie panie, normalnym jest, że mężczyzna żyjący w tym świecie ma jakieś pomysły w tej dziedzinie. Normalne. Nie żaden dziwaczny mężczyzna. Tylko masz mu serdecznie wyjaśnić, co to dla ciebie znaczy. A nie mówić nie, bo nie. Sam powinieneś wiedzieć. On nic nie powinien wiedzieć. On może się tylko dowiedzieć od swojej żony, co powinien wiedzieć. A żony nie mówią, co on powinien wiedzieć i żądają, żeby on wiedział. Weźmy przykład. Awantura. 5 minut po awanturze mąż zaprasza żonę do łóżka. A ona nie. Przykład też z poradni, gdzie mężczyzna, najwyższe wykształcenie, jakie można mieć w Polsce, tytularny profesor. Już dalej nie będę mówił z jakich dziedzin, ale taki, że powinien wszystko wiedzieć. Nominalnie. I on mówi, proszę pana, 17 lat po ślubie, małżeństwo zagrożone rozwodem, jego częste wyjazdy też się na to złożyły, ale mówi, proszę pana, kulturalny człowiek, elegancko ubrany, ale moja żona to jest taka wredna, jak pan sobie wyobrazi, że jak w domu jest awantura, my się pokłócimy, to na wieczorem zakalenie zgadza się na współżycie. Słyszał pan coś takiego? Prawda? I to mówi mężczyzna, no, kulturalny, wykształcony, och, ach. Ale ta jego żona, również z wyższym wykształceniem, przez 17 lat nie podjęła próby, żeby mu przekazać, że ona naprawdę całą sobą nie może. On powinien to wiedzieć. Ona całą sobą czuje, że nie może i żąda, żeby on to wiedział. A skąd on ma to wiedzieć? Skoro on naprawdę może. I jeszcze dorobi ideologię, że jest takie piękne wybaczenie, takie wspaniałomyślne zakończenie sporu, czy gniewu, czy czegoś. Wszystko może być pięknie. Ona musi ujawnić, co w niej siedzi. W tej książce jest taka książka Wartość Współżycia Małżeńskiego, tam trochę tych mitów i tych spraw poopisywałem. Ona jeszcze jest, widziałem. Jeszcze gdzieś jest tutaj, tak, tak. No musi być reklama, że z dźwignią handlu, tak? A nie, nie, ja po prostu wiem, do czego, no ja ta książka jest naprawdę dobra, bo sam ją pisałem, prawda? No. Ale w tej książce jest napisane takie zdanie, żona powinna odmówić mężowi współżycia wtedy, kiedy naprawdę nie może. To zdanie spotkało się z furialnym atakiem, z listem 30-stronicowym, że ja tutaj wodę na młyn feministek i tak dalej, że żony tak będą tylko manipulować mężami, kiedy tak, kiedy nie, będą się zgadzać, na zasadzie prawie, że prostytucji. Jeśli ktoś tak to zdanie odebrał, to znaczy, że można to zdanie tak odebrać. No trzeba mieć tyle pokory. Wobec tego to zdanie sobie w myślach przeredagowałem, jeżeli będzie zmiana druku, bo są dodruki, ale nie ma zmiany redakcji, to ja to zdanie napiszę inaczej. Napiszę mniej więcej tak. Żona nigdy nie powinna odmówić mężowi współżycia. Nie kropka, panowie, tylko przecinek. Odmówić w sensie odtrącić. Won. Kamienie myte, tak? Żona nigdy nie powinna odmówić mężowi współżycia, ale, uwaga panie, ale poprosić, a nawet nie gniewajcie się, uprosić, żeby zrezygnował, uprosić, żeby zrezygnował ze swojej wspaniałomyślności, bo ona naprawdę nie może. Umówmy się na pojutrze. Umówmy się na pojutrze. Stwórzmy 2 porządne dni. Niech one będą serdeczne, miłe, bez awantur. I umówmy się. I stwórzmy święto. każdy mężczyzna takie odrzucenie przyjmie, bo to nie jest odrzucenie. A jak żona powie nie, bo nie, a kiedy? Zobaczymy. Żona się dziwi, że może taki nerwowy. Też byłbym nerwowy, gdyby tak było. Jak będziesz dogodnie, to brzmi jak będziesz grzeczny. Będziesz grzeczny, prawda? I zaczyna się handel. Jak mi coś kupisz, jak będzie prostytucja. No prostytucja w małżeństwie. Spójrzmy już teraz na współżycie jako takie. Bo błąkamy po obrzeżach, one są ważne. I teraz przyjrzyjmy się współżyciu jako takie. Współżycie łączy w sobie dwie rzeczywistości. Jedność dwojga i rodzicielstwo. Te dwie rzeczywistości spotykają się w akcie współżycia. Jedność nie ciał. Jedność dwojga osób. W tym trójwymiarze, o którym mówimy. I rodzicielstwo, no bo tak się rozmnażamy. Myślę, że większość wie, że tak się rozmnażamy. Czasem sobie żartuję. Nie, w kapuście też można. Jak ktoś ma taką fantazję. I teraz, co Kościół nam mówi na ten temat? Że Humanae Vitae, 1968 rok, papież Paweł VI. Nierozerwalna więź podwójnego znaku. Nie wolno tego rozdzielać. Czyli do jedności tak przeżywanej uprawnieni są tylko ci, którzy są gotowi na rodzicielstwo. I rodzicami mogą być tylko ci, którzy zdecydowali się na prawdziwą jedność całożyciową, bo tego rodzicielstwo wymaga. Nierozerwalny podwójny znak. Co robi świat? Dokładnie to. Klina między te dwie rzeczywistości. Zachęca do przeżywania już nie jedności. Świat nie mówi o żadnej przebogatej jedności, dwojga, spotkania dwojga osób. On mówi tylko o przyjemności seksualnej. I tą stawia na szale. I przyjemność ma upoważniać do wszystkiego i ma być źródłem szczęścia. Sama z siebie oczywiście bzdura. Przyjemność całkowicie odarta z rodzicielstwa. Po to jest oferta antykoncepcyjna, po to jest sterylizacja oferowana, po to są kliniki, albo sieci klinik aborcyjnych, po to to wszystko, by można w całkowitym oderwaniu od rodzicielstwa zabawiać się i czerpać korzyści seksualne. Na drugiej szali świat daje rodzicielstwo bez jedności. Sztuczne unasienienie, in vitro. Najprecyzyjniejszy klin wbity między mężczyzną i kobietą. Rozdarcie, rozdzielenie nierozdzielalnych rzeczywistości. I w tą stronę idzie atak świata. Oczywiście w Kościół. Naukę Kościoła, w Pana Boga. Jeśli ktokolwiek z dobrodziejstw świata korzysta, niszczy sam siebie. Nie, że mu Kościół zabrania, że mu się dospowiedzi, że nie, niszczy sam siebie. Bo w naturze człowieka jest ta podwójna jedność. Ale jest jeszcze drugie pytanie sensowne i trzeba je postawić. A jeżeli w jakiejś sytuacji życiowej będzie trzeba wybrać, co jest ważniejsze, czy przyjemność, czy nawet ta przyjemność, zostajemy na tym poziomie, o którym świat mówi, czy życie dziecka, to co postawię wyżej? Czy dla mnie osobiście, mówiąc jeszcze brutalniej, przyjemność seksualna jest ważniejsza, czy życie mojego dziecka jest ważniejsze? I tu, w tej decyzji rozstrzygają się losy małżeństw. Ludzie, którzy słyszą takie pytanie, najczęściej zatykają sobie uszy, tupią nogami i chcieliby kamieniować. Nie wolno tak całej sprawy. Wolno i trzeba. Co dla ciebie jest ważniejsze? Twoja przyjemność seksualna, czy życie twojego dziecka? I teraz, jeżeli pójdziemy konsekwentnie po tej linii, że uznaliśmy, że przyjemność, to droga nas prowadzi nieuchronnie, wierzących i niewierzących, każdego człowieka, bo stworzeni jesteśmy tak samo, do stale malejącej przyjemności seksualnej. Nieuchronnie, stale malejącej, większość zdąży doczekać się własnej impotencji. To się rozkłada oczywiście na lata. Druga ścieżka, drugi wybór, życie dziecka jest ważniejsze. Jeżeli uczciwie i konsekwentnie uznamy, że życie dziecka jest ważniejsze, obejmiemy rozumem fenomen płodności ludzkiej i zaangażujemy wolę po to, żeby nasze współżycie było zgodne z naszymi planami prokreacyjnymi. Jeżeli nie ma być dziecka, służymy w czasie, kiedy nie może się począć dziecko. Jeżeli ma być dziecko, to czekamy specjalnie na czas, w którym stwarzamy dużą szansę na poczęcie. Rozum i wola. Użycie rozumu i woli powoduje wzrost człowieka. Rezygnacja z rozumu i woli powoduje zawsze degradację człowieka. Nieuchronnie. I ci, którzy sięgnęli po wiedzę, metody naturalne mówiąc w skrócie, ale to nie metody jako takie są dobre, tylko to, co ze sobą niosą. Ci, co sięgnęli po wiedzę w tej dziedzinie i wolą wpisali się w wiedzę o płodności, tych czeka nieuchronnie, choć niespodziewania często dla nich nagroda. Oni mają wielką szansę, że ich radość seksualna będzie nieustannie rosła. Uwaga, nie doznania jako takie, bo te są ograniczone cielesne, ale współczucie będzie coraz więcej dla nich znaczyć. Będzie budowało coraz piękniejszą więź psychiczną i duchową. I życia nie starczy, żeby to wyczerpać możliwości. Nie technik pobudzeń czy pozycji. Nie. Możliwości, jakie daje piękne współżycie dwojga kochających się ludzi, którzy uporządkowali to, opierając na rozumie i woli. Czasem dla małżeństwa jest zaskoczeniem, że sięgnęli po metody naturalne tylko po to, żeby było ekologicznie i zdrowo, a zaowocowało to wzrostem miłości. I to są te dwie drogi. I świat tego nie rozumie. Zachęca do przyjemności za wszelką cenę, nie porządkując problemu dziecka i następuje ta degradacja. I osób, i ich więzi, i przy samej przyjemności seksualnej. Dlaczego tak się dzieje i dlaczego tak się musi dziać? Żeby to zrozumieć, trzeba na chwileczkę zatrzymać się nad problemem lęku, strachu. Otóż strach ma znaczenie dominujące dla człowieka. Wyobraźmy sobie na chwileczkę, że jesteśmy jako wycieczka w Luwrze. Jesteśmy w sali na parterze, na środku wielkiej ściany, za szybą pancerną Mona Lisa. Czy ktoś się zna na sztuce, czy nie, wypada podziwiać, podziwiamy. Przeżywamy coś więcej, niż gdy oglądaliśmy reprodukcję. No jednak się budzą w człowieku jakieś tam myśli, chociażby wieki przemawiają, wielki mistrz. Już nie mówię o tych sensacjach, jakie wokół tego próbowano w ostatnich latach budować. Podziwiamy. Na to wchodzi wariat, terrorysta, odbezpiecza bombę. Za chwilę wszyscy zginiemy. A przewodnik mówi, proszę wycieczki, proszę dalej kontemplować obraz. Nie ma takiej mocy psychicznej w człowieku. Nie ma takiej mocy psychicznej w człowieku, żeby przeżywał cokolwiek wyższego, wznioślejszego, jeżeli się po prostu boi o życie. Lęk ma znaczenie tłamszące, niszczące, zgniatające wszystkie wyższe przeżycia. I to jest, myślę, tajemnica, dlaczego w małżeństwach dzieje się źle. Bo poczynając od dziewczyn, przez narzeczone, żony, współżyją w strachu. Współżyją w strachu. Strach o życie, lęk o życie własnego dziecka dla kobiety jest porównywalny z lękiem o własne życie. Oczywiście ten strach może być różnego kalibru. Mały strach, mniejsza blokada, większy strach, blokada większa. Ale generalnie, jeżeli wstąpimy na ścieżkę, przyjemność seksualna jest najważniejsza, a płodność trzeba wykolegować w jakiś sposób, wykluczyć, na przykład najprostsza antykoncepcja, to nie rozwiązuje problemu strachu przed dzieckiem. Co prawda kobieta, łykająca pigułki dobrej firmy, uczciwie mówi, proszę pana, ja się nie boję dziecka. Ja łykam pigułki najlepszej firmy. Drogie, bo drogie, ale dobre. I ona wierzy w to, co mówi. Ale ja pytam, proszę pani, a czy pani te pigułki łykasz dla urody, dla zdrowia, dla fantazji, dla jakiegokolwiek innego powodu, jak tylko ze strachu przed własnym dzieckiem. Nie ma żadnego innego sensownego powodu do łykania. Tylko uznanie, że przyjemność jest ważniejsza. Ja nie mogę poczekać na czas, gdy będzie niepłodność, bo dla mnie przyjemność jest ważniejsza od mojego dziecka. To ma daleko idące konsekwencje również w wychowaniu dzieci. Mało kto to rozumie. Że postawa antykoncepcyjna przenosi, bo dziecko nie jest w domu tym, kim być powinno. Nie jest kimś, dla kogo wolno, warto się wysilić i poczekać z przyjemnością. Ono jest nieważne. Na marginesie, ci, którzy zachęcają do antykoncepcji, takie rozpościerając wizję, łykasz jedną pigułeczkę dziennie, a potem już możesz 10 razy dziennie współżyć. Niczego się nie obawiając. Szkoda, że producenci nie dopowiadają. Kobieta już po kilku miesiącach hormonów, które całkowicie wycinają w pień jej cały rytm płodności, te krwawienia nie mają nic wspólnego z płodnością, to nie są żadne miesiączki. Ona jest wyjałowiona. Ona całkowicie traci libido. Ona w ogóle nie chce. I co z tego, że ona może 10 razy dziennie, jak ona nawet nie chce raz w miesiącu? Ona się zgadza na to. Zgadza się. Bo mężowi na tym zależy. Bo nie chce męża stracić, żeby nie poszedł do innej. Ona nawet może pozostać na poziomie tym powierzchownym, cielesnym, że ona cieszy się tą radością, tą zewnętrzną, seksualną. Może, choć mężczyźnie jest dużo łatwiej wejść na ten poziom, a kobieta do tego poziomu trudniej się degraduje. Kobieta się musi degradować. Mężczyzna jest na tym poziomie. Albo się rozwinie i spojrzy na to szerzej, albo pozostanie na poziomie przyjemność. A kobieta jest na wyższym poziomie w tym dziedzinie, nic panowie na to nie poradzicie. I się degraduje tylko do poziomu. I wtedy ona może używać pigułki i zabawiać się seksualnie, czerpać z tego jakąś tam przyjemność, bo tylko wtedy mężczyzna jest czuły i delikatny. Ale to jest wszystko zdegradowane, żeby nie powiedzieć zdegenerowane. I w niej pozostaje strach przed dzieckiem, choćby najlepsze pigułki. Paradoks, nawet jak się wysterylizuje, to jeszcze pozostanie w jej strach przed dzieckiem. A tak na marginesie czasem się zdarza, że podwiązane jajowody przerastają i jajowód się udrażnia i rzeczywiście kobieta wysterylizowana okazuje się płodna. Takie cuda też się zdarza. Natura tutaj dopomina się bardzo mocno. Ale kobieta sam fakt współżycia niejako automatycznie kojarzy z możliwością poczęcia, no bo tak jest stworzona. To w nią wkodowano niejako. I nie może się wyzwolić inaczej, jak przez użycie rozumu i woli. Może jeszcze jedna ilustracja, która pokaże, że prawdziwe problemy ludzkie rozwiązuje się rozumem i wolą. Był kiedyś czas takiej mocnej, agresywnej propagandy prezerwatyw pod pretekstem AIDS i dla polskich chłopaków wydrukowano tam w wielkich nakładach ulotkę. Kolorową, a jakże zapraszającą. Lubisz ekstra przeżycia, lubisz niebezpieczne sytuacje, lubisz mocne wrażenia, nowe znajomości, załóż prezerwatywę, ona rozwiąże twój problem. Ktoś to sparafrazował i powiedział, lubisz ekstra przeżycia, mocne wrażenia, lubisz przebiegać między pędzącymi samochodami na jezdni, załóż kask, on rozwiąże twój problem. Proszę Pani, kochani, ja się nie chcę naigrywać z kogokolwiek. Całe życie przyzwoitych ludzi, którzy w niedoli swojej sięgają po prezerwatywę. Ja nie chcę się naigrywać, naprawdę nie. Natomiast ja chcę pokazać, że marzenie, że jakiś przedmiot rozwiąże człowieczy problem jest rodem z bajki. To są czarodziejskie różdżki, to są krople wody żywej, to są jakieś tam inne stoliczku nakryj się. W życiu problemy człowiecza rozwiązuje się rozumem i wolą i tylko tu. Jeżeli mamy mówić o odpowiedzialności, to odpowiedzialność wymaga właśnie użycia rozumu i woli. I przypominamy sobie, jak papież powiedział, mężczyzną odpowiedzialny za życie poczęte. Tu jest to miejsce. Tu jest źródło zlikwidowania strachu kobiecego. Przejęcie przez mężczyznę odpowiedzialności w oparciu o rozum i wolę. Żeby to troszeczkę głębiej zrozumieć, co tu powiedziałem, bo to na razie może wyglądać, że są pobożne życzenia, że ci, którzy są bebe, to mają za karę, tak, a ci, co są aja, mają nagrodę. Ale dlaczego? Dlaczego tak ma być i dlaczego tak jest? Troszkę już powiedzieliśmy. Pójście tą ścieżką przyjemność nie likwiduje strachu. Wobec tego pozostajemy na poziomie ciało-ciało. Wyższe przeżycia psychiczne, duchowe są wycięte. I wówczas to działa prawo znużenia. Te same bodźce dają coraz słabszą reakcję. Wobec tego no można ćwiczyć różne rzeczy. To tylko opóźnia agonię. Kultura to wie, ci, którzy podpowiadają, więc mówią 365 pozycji na 365 dni w roku. Prawda? Gimnastyka seksualna. Kobiety nie tęsknią do tego. Ale skoro mężczyźni na tym zależy, no w końcu nie jest to złe moralnie, no niech mu będzie. Lepiej, że tak, niż pójdzie sobie do innej. opóźnia to tylko agonię. Naprawdę niewiele czasu potrzeba, jak już przerobią całą gimnastykę. Ja już czasem się śmieję, że w roku przestępnym nuda, nie wymyślono, prawda? Ale jak już wszystko przerobią z tej dziedziny, co było atrakcją, to naprawdę jest to brutalne, jest to straszne, co powiem, ale naprawdę nowym bodźcem będzie nowa kobieta. I nierzadko są takie sytuacje, że żona na męża nie działa, a nowa kobieta działa. Proszę Pana, sam Pan Bóg ją dla mnie stworzył. 15 lat po ślubie nic, zero. A z tą nową kobietą cudownie. Na pewno pierwsze małżeństwo jest nieważne. Przecież Pan Bóg tak dobrze, wszystko mądrze wymyślił. To jest dopiero kobieta mojego życia. Dzieci już są duże, poradzą sobie. I ten mężczyzna nie wie, nie chce przyjąć do wiadomości i nie chce pamiętać, jak było z żoną na początku, jak na niego działała, jak to zostało zniszczone. I nie chce przyjąć do wiadomości, że z tą nową kobietą tej atrakcji starczy nie na 15 lat, tylko na pół roku, a następną może na 2 miesiące, a potem już tylko na 1 raz. A potem będzie musiał wymyślać jakieś tam akcje zbiorowe, a może jakieś inne dziwadła włączy, a może będzie musiał gwałcić i mordować. Bo poszukuje coraz silniejszych bodźców, żeby przynajmniej tak samo reagować. Prawo znużenia. Działa na wszystkich, tak jak działa grawitacja. Jeżeli nie uruchomimy tych wyższych możliwości człowieczych, wymiaru psychicznego i duchowego, to w ciele będzie u każdego tak samo. Coraz słabiej będzie działać. Niektórzy małżeństwa mówią, no widocznie tak już jest, z wiekiem tak musi być, trudno. Będziemy ze sobą żyli uczciwie. Dobrze, ale szkoda, bo wcale tak nie musi być. I mężczyzna, bo mężczyźni są inicjatorami tego pomysłu, żeby postawić na pierwszym miejscu przyjemność. Boją się tylko jednego, że on nie będzie mógł, że stanie się impotentem. Widzi, że jego ciało coraz słabiej reaguje na żonę, bo tylko się boi, że on stanie się impotentem. Co jest źródłem impotencji męskiej? W 90 kilku procentach lęk przed impotencją. On tak się boi, że nie będzie mógł, że musi temu kłam zadawać, wobec tego, co musi robić, musi uruchamiać reakcję swojego organizmu. Ale żeby uruchomić reakcję organizmu, to musi używać coraz silniejszych bodźców. I wreszcie bodźców zabraknie. Ja nie wiem, po ilu latach. Znam przypadek, gdzie kobieta 25-letnia, młoda, piękna kobieta, z dzieckiem 2-letnim, przychodzi do poradni. 2,5 roku po ślubie. Opowiada historię. Zapłakana, biedna. Proszę Pana, chciałem mieć rodzinę. Chciałem mieć dzieci. Mąż ma 28. Nie jestem w stanie w żaden sposób ani go poprosić, ani go zaprosić, ani go sprowokować, ani go zanęcić. W żaden sposób nie jestem w stanie go namówić na współżycie. On się skończył. Jemu już przeszło. Zaczął jako tam 15 czy 16-letni chłopak. Miał bogate doświadczenia seksualne z wieloma kobietami. Bogate w cudzysłowie, żałosne doświadczenia, niszczące. Im młodszy wiek, tym szybciej go to wyniszczy oczywiście. Ona była pierwszą, która zaszła w ciążę. On w uczciwości swojej się z nią ożenił. I jest niespełna 3 lata po ślubie i on się skończył. Nie każdy tak szybko. Zależy od doświadczenia, od konstrukcji osobowej i tak dalej. Ale taka jest perspektywa. Jak to zestawimy z anegdotką o profesorze 83-letnim, ma uczelni amerykańskiej, emerytowany profesor, jeszcze wykłada, jak sam pisze, piękna studentka z pierwszego rzędu pyta, panie profesorze, do którego roku życia mężczyzna może się cieszyć radością, seksualną radością ze współczucia. Nie wiem, proszę pani, odpowiada. Do 83 na pewno tak, a później jeszcze nie wiem. No więc szkoda, jak to ma się zużyć w kilka czy kilkanaście latek. A taka jest skłonność przy tym podejściu, przepraszam, użytkowym, przy postawieniu przyjemności na piedestale, tak jak kultura głosi. Spójrzmy troszeczkę głębiej, bo musimy teraz jeszcze, nie dość, że pewne rzeczy starałem się nakreślić, to jeszcze musimy teraz powiedzieć, co dalej w takim razie. Co dalej? Skąd to się bierze? Już troszkę powiedziałem, ale jeszcze co dalej? Dla porządku spójrzmy na mężczyznę. Wybaczcie, panie, że mówię najpierw o mężczyźnie, ale 2 minuty będziemy mieli go z głowy. On off, prawda? W zasadzie mógłbym skończyć. Bodziec wzrokowy, bardzo szybka gotowość. Kilkadziesiąt sekund u zdrowego mężczyzny wystarczy, że od bodźca wzrokowego, pobudzonego wyobraźnią, spływa krew, wypełnia ciała jamiste, następuje wzwód. W tym momencie mężczyzna jest zdolny do współczucia. Następne kilkadziesiąt sekund wystarczą do zjednoczenia narządów rozrodczych, wykonania wytrysku i po około 20 sekundach przeciętnie, zwód ustępuje i mężczyzna całkowicie naturalnie odwraca się twarzą do ściany i zasypia. Po drodze przeżył komplet możliwych doznań. Wszystko. Maksymalne napięcie, do tego napięcie zbudowane w krótkim czasie, a więc odczuwane jako bardzo silne, błyskawiczne rozładowanie napięcia, przyjemność, gdzie mężczyzna jest skłonny uwierzyć, bo tak to z jego strony wygląda, tylko panie, naprawdę tak to wygląda, że ta przyjemność jest tak fascynująca, że o nią i tylko o nią chodzi w tym spotkaniu. Jeżeli ekspertem będzie mężczyzna, będzie uczciwym, miłującym mężem, to o co się będzie troszczył? O reakcję seksualną swojej żony. Nie o jakość tego spotkania, nie o względy psychiczne czy duchowe, tylko o to, żeby jej ciało zareagowało tak jak jego. On dokładnie tak nie zareaguje, ale i tak może doprowadzić do tego orgazmu, czasami chciałby się powiedzieć nieszczęsnemu, bo czasem spotkanie ludzi polega na polowaniu na orgazm. Tylko o to chodzi. Cała treść spotkania to jest to, czy się uda, czy się nie uda. No bo kultura taką miarę podaje. A stąd czerpiemy naszą wiedzę o współżyciu. Tak więc tu, że tak powiem, tych nieszczęść jest cała masa zupełnie, zupełnie niezawinionych bez niczyjej złej woli. Mężczyzna tak reaguje, jak uczynimy ekspertem, tak będzie. Zauważmy również, że on odwrócił się twarzą do ściany, zasnął, jak się obudzi, może wstać i pójść w swoją stronę i nic, żadne skutki biologiczne za nim nie idą. Jego trzeba nauczyć odpowiedzialności za działania seksualne, za skutki tych działań, bo inaczej zniszczy i kobietę, i siebie. Już nie mówię w żonę, bo często niszczy kobiety liczne i siebie też. Tyle może o mężczyźnie. Kobieta. Przyjrzyjmy się teraz spokojnie kobiecie, co się z nią dzieje. Tu będą już siłą rzeczy skróty skrótów. Bo z kobietą się tyle dzieje, że to żona mężowi przez 30 lat małżeństwa nie opowie, gdyby chciała opowiadać. Ale tak popatrzmy nawet czysto zewnętrznie. Kobieta wpuszcza mężczyznę w granice swego ciała. Stop. Na ten temat można by godzinę. Mężczyzna tego nie przeżywa. On nie wie, co się tutaj dzieje w jej psychice. Nie może tego zrozumieć. I tylko żona może mężowi opowiedzieć. Ja czasem mówię, opowiedz mężowi bajkę o sobie. Jak to z tobą jest? A on tą bajkę nie przyjmie jak najświętszą prawdę. I wtedy nie będzie cię ranił. Będzie dla ciebie tym, o czym marzysz. Ale on nie może tego wiedzieć sam z siebie, jeszcze raz powtarzam. Wpuszczenie w granicę swojego ciała wymaga przełamania pewnej bariery psychicznej. Jak to mężczyznom zobrazować? Słyszałem taką ilustrację, ona nie jest doskonała. Ona może nawet nie jest dobra, ale jest najlepsza, jaką słyszałem, czy jaką potrafię, nie jestem w stanie lepszej wymyśleć. Chłopiak dąb, dorosły, boi się zastrzyku. Dlaczego? Że będzie gik, kuj-kuj? No chyba nie. Dzisiaj laserowo ostrzone igły można prawie nie zauważyć tego. Dlaczego on się boi? On jako mały chłopczyk obrysował swoje ciało rączkami i stwierdził, to jestem ja. Może nie użył określenia jedność cielesno-psychiczna duchowa, ale ja cały, nie moje ciało, ja cały. I wara od tego. I umysłycznie choremu dać do wyboru dwa sposoby leczenia. Albo będę cię stukał raz w tygodniu młotkiem w kolano, będzie bolało, ale po tygodniu będziesz chory. Albo rozetnę ci, uśpię cię, nic nie będziesz czuł, rozetnę ci brzuszek, ponaprawiam tam w środku, zaszyję, nic nie będziesz wiedział, nic nie będziesz czuł, budzisz się, jest wszystko zrobione. Co wybierasz? A wal w kolano, ale wara od mojego brzucha. Lęk przed zastrzykiem jest lękiem psychicznym przez przekroczenie bariery jego ciała. Jego nienaruszalności, nienaruszalności jego osoby. I ten chłop, który się boi zastrzyku, nie może nawet przyjąć do wiadomości, że żona może się bać wpuszczenia w granicę jej ciała. Ona dziewicza. Tylko raz, będzie ten raz pierwszy. Zastanów się, czy te warunki są dobre, wymarzone, najpiękniejsze, tak jakie byś poleciła swojej córce. Na marginesie mówiliśmy o tym tam w kuluarach przy stole. Mało kobiet wie, w związku z tym mało ich córek wie, że błona dziewicza ma bardzo ważne znaczenie ochrony również przed infekcjami. I mniej więcej 5 lat po pierwszej miesiączce kobieta uzyskuje pełną odporność biologiczną. A jeżeli zacznie współżycie wcześniej, a jeżeli z kilkoma partnerami, pojawiają się choroby, infekcje, aż do niepłodności. Nie wiedzą tego mamy, nie wiedzą tego córki. I mamusia daje córce do plecaka na wakacje. Środki antykoncepcyjne, tak na wszelki wypadek. Ależ mamusia nie potrzebuje, już ja dobrze wiem, jak wy się dzisiaj bawicie. Mamusia podpowiada, tylko żeby wstydu nie było, żeś mi w ciąży nie wróciła, co by sąsiedzi powiedzieli. Tak? Wówczasna mama takich mam mówić coraz więcej niestety. Te zewnętrzne tylko czynniki. Jesteśmy na samym początku, wpuszczeniu w granicę swojego ciała. Więc potrzebne są specjalne warunki, żeby ona nie musiała się bać. I nie tak, że myślisz, ja się nie boję, to ty też się nie masz bać. Ja mogę, to ty też musisz bać. Nie. On ma stworzyć takie warunki, wydawało mu się to dziwaczne, żeby ona nie musiała się niczego bać, a to dopiero początek. On składa w jej drogach rodnych nasienie. I każda kobieta wie, że tak się ludzie rozmnażają. I każda kobieta współżyjąca gdzieś tam w tle myśli o tym, a co będzie, jak się pocznie. Przynajmniej w podświadomości ten lęk albo radość. Oczywiście poza małżeństwem to będzie zawsze lęk. Zawsze lęk, że się pocznie. Coś czasem spotykają się z parami, które mówią, my chcieliśmy, żeby się poczęło dziecko. Całe szczęście, że to dziecko przyjęli i całe szczęście, że uwierzyli, że oni chcieli. A tak naprawdę nie chcieli. To minęły te czasy, kiedy się wymuszało zgody rodziców przez ciążę, prawda? Dzisiaj nie potrzeba zgody rodziców. Nikt nie chce Bogu dziękować, że para nie zabiła dziecka, je przyjęła i dobrze. Ale to nie jest norma, to nie jest coś, co mamy rozpowszechniać i zalecać. Wszyscy mają w ten sposób działać. A więc kobieta współżyjąca kojarzy to z faktem, że być może pocznie się w niej dziecko. A jak dziecko się pocznie, ciąg dalszy biologiczny, to będzie 9 miesięcy nosić sobie to dziecko. Mało tego, będzie je w trudzie rodzić. Potem będzie je karmić piersią. I to dla mężczyzny skończyło się w dwie minuty, przepraszam. To u kobiety trwa 2 lata i się nie kończy, bo to jest jej rodzone dziecko i będzie jej dzieckiem do końca życia. Nawet jak pójdzie na manowce, to matka się go nie wyrzeknie. Czyli spotkanie dla mężczyzny na 2 minuty w łóżku dla kobiety jest spotkaniem o perspektywie całego życia. I mężczyzna nie jest kobiecie potrzebny na 2 minuty do łóżka. Mężczyzna jest potrzebny kobiecie do końca życia jako ojciec ich wspólnych dzieci. Zupełnie inne warunki potrzebne kobiecie. Jeżeli warunki mają być dobre dla kobiety, to mężczyzna nie ma innego wyjścia. Musi jej zagwarantować, że będzie z nią do końca życia. Ona ma subiektywnie wierzyć w to, że ona będzie do końca życia. Nie wystarczy czasem nawet ślub kościelny. W dzisiejszych czasach nie wystarczy, nie każdej kobiecie wystarczy. A ile małżeństw się pobiera? No pobieramy się oczywiście na całe życie, jak się nam ułoży. A jak nam się nie ułoży, no to się kulturalnie rozwiedziemy bez awantur, prawda? Spokojnie. Ta kobieta nigdy nie osiągnie w tym związku spokoju. Skoro ma w tle, że jak coś się okaże, że jest nie tak, to się rozwiedziemy. I co? Dzieci zostaną bez ojca. Każda kobieta kocha wszystkie, normalna kobieta, dodajmy, bo dzisiaj już tyle jest nienormalności, że powiedzenie każda nie jest chyba prawdziwe. Ale każda normalna kobieta, która nie odeszła za daleko od natury własnej, kocha wszystkie swoje dzieci, również te, które się nie urodziły, a które się może nigdy nawet nie urodzą, które się jeszcze nie poczęły. Wszystkie kocha. I chce dla nich dobra. Jednym z ważnych warunków dobra dziecka jest mąż na całe życie. Ojciec tego dziecka na całe życie. Znaczy genialność nauki Kościoła, który tylko takie warunki dozwala w cudzysłowie, za współżycie. Te uważa za dobre. Tylko w warunkach takich, gdzie jest trwały związek, gdzie kobieta, mało, że jest trwały związek, że kobieta wierzy, że jest to trwały związek do końca życia, z pewnym otwarciem na dziecko, tylko w takich warunkach działanie seksualne może przynosić pozytywne efekty. Może przynosić korzyści i mężczyźnie, i kobiecie, i ich więzi. W każdych innych warunkach. Współżycie seksualne niszczy mężczyznę, degraduje go, niszczy kobietę i degraduje ich więzi. Nieodwołalnie. I nie patrzmy na zakazy Kościoła jako coś, okrutny Bóg zabrał nam przyjemność. Okrutny Bóg? Nie. Miłujący Bóg chce nas obdarzyć tym, co najpiękniejsze, żebyśmy tylko tego nie popaprali jako ludzie. Nie tęsknijmy. Wyrzućmy z siebie tęsknoty do czegoś, co jest sprzeczne z Bożym pomysłem, bo na pewno to nam szczęścia nie przyniesie. Nawet jak doraźną chwilową przyjemność da. To szczęścia nikomu na świecie nie przyniesie. Również niewierzący. Co prawda oni nie wiedzą, że ich też Pan Bóg stworzył, ale ich stworzył. I te same w nich wszczepił prawo naturalne. Tą samą naturę człowieczą. To dotyczy wszystkich ludzi. My wierzący mamy to szczęście, że mamy nieomylne drogowskazy. Inni tego nie mają. Ludzie niewierzący zastanawiają się, dlaczego oni nie mają służyć przed ślubem. Oby człowiek wierzący prawdziwie nie musiał się zastanawiać nad tym. Opuści ojca swego, matkę swoją, połączy się z żoną swoją. Nie z narzeczoną, nie z koleżanką, nie z żoną kolegi, z żoną swoją. I ja nie muszę rozumieć, dlaczego tak Pan Bóg powiedział, ale ja wiem, że tak dla mnie jest dobrze. Jak zrozumiem, to tym lepiej. Tak dla mnie jest dobrze. I ci ludzie, którzy tak bardzo domagają się prawa do służenia przed ślubem, jednocześnie wyłapują i oskarżają niemiłosiernie każdego księdza, który się w tej dziedzinie pogubił. No chwileczkę. Bądźmy, mierzmy równą miarą. A jak ksiądz coś tam zrobił niezgodnie ze święceniami, oj, to dopiero jest. Ja czasem pytam takich młodych, gniewnych, nalatujących, na tych czarnych, prawda, okropnych. Pytam, jesteś wierzący? Tak, jestem wierzący. Czasem powie, ale jestem wierzący nie w Kościół, tylko w Pana Boga. To też jest znakomity manewr, prawda? Kościół jest jedynym pośrednikiem łask sakramentalnych i kapłan nawet grzeszny, nawet niegodziwy, prawdziwego Pana Jezusa na ołtarz sprowadza. Nawet grzeszny i pogubiony kapłan jest narzędziem, potrzebnym narzędziem. I my możemy z tych łask korzystać. Ale pytam, on mówi, bo on myślał tak przed ślubem tydzień, czy to co za różnica, a sakrament małżeństwa, no to takie staromodne. Czyli tak, on może zanegować sakrament, a pytam, a poszedł być do spowiedzi do chłopaka, kleryka, który za tydzień będzie miał święcenia? No nie! A dlaczego? Przecież on już się 6 lat przygotowywał, on za chwilę będzie kapłanem. Tylko dlatego by nie poszedł, że nie został wyświęcony. I małżonkowie tylko dlatego nie mogą, że nie zostali wyświęceni, że Pan Bóg ich w związku nie przyklepał. Tak? Nie jesteśmy, tak powiedziałem, swoimi właścicielami. A znam historię, gdzie chłopak krótko przed ślubem zginął tragicznie. Dziewczyna była w ciąży. A gdyby to było krótko po ślubie, zostawiłby młodą wdowę z dzieckiem. Najpiękniejszy nawet mężczyzna mógłby zostać ojcem tego dziecka. Ta dziewczyna niczemu nie byłaby winna, gdyby została młodą wdową. Ale jako panna z dzieckiem jest jakoś naznaczona. I już z najwyższej półki mężczyźni się nią nie zainteresują. Już możliwość na zdobycie wspaniałego ojca dla tego dziecka jest znacznie mniejsza. On ją skrzywdził. On nie planował tego, że on zginie tragicznie przed ślubem. Tak? Paradoksalna sytuacja, bo pijana brygada spowodowała pożar, jakiś tam far plakierów i on ich wyratował wszystkich, a sam zginął. Prawda? I zostawił młodą pannę z dzieckiem, osieroconym z ojcem. Znam sporo takich przypadków, gdzie mężczyźni dochodzili praktycznie do prób samobójczych, do obłędu, bo on tak wszystko sobie zaplanował i się rozleciało. On sobie przyzwolił, bo wszystko, bo przecież żona, wszystko to usprawiedliwił. Nie, i się stało inaczej. Do dnia ślubu nie mamy już żadnych uprawnień do działania seksualnego, mało tego, i to działanie nie może przynieść dobra. Nie może przynieść dobra. Przyjrzyjmy się teraz kobiecie troszkę innej perspektywy, bo powiedziałem, że strach jest tym, co niszczy, co blokuje, co uniemożliwia rozwój tej sfery. To popatrzmy, czego też kobiety się mogą bać. Drodzy panowie, następnie mam kiepską wiadomość. Wszystkiego. Wszystkiego lub prawie wszystkiego. Dla nas mężczyzn jest jeszcze zrozumiały strach racjonalny, z racjonalnego powodu. My wtedy działamy, likwidujemy powód, wszystko jest okej. Ale kobiety również się boją rzeczy irracjonalnych. I my musimy również wtedy zlikwidować irracjonalne źródła strachu. Bo strach racjonalny i irracjonalny jest takim samym strachem w efekcie. Czy boimy się czegoś, co rzeczywiście nam zagraża? Czy boimy się czegoś, co sobie ubzduraliśmy? Strach jest dokładnie taki sam paraliżujący. Przyjrzyjmy się zatem kobiecie. Zacznijmy od tego poziomu materialnego, cielesnego. Zwykła, niezasunięta firanka na parterze. No nie, na parterze to każdy głupi, nawet prymitywny mężczyzna zasłoni, bo on też nie chce, żeby ludzie chodzący po chodniku zaglądali nam do pokoju. No już aż tacy nie jesteśmy, drogie panie. Ale niezasłonięta firanka na 30 piętrze, najwyższym hotelu nad brzegiem morza, gdzie w pobliżu nie ma lotniska. I żona w ostatniej chwili powie, wstań i zasłoń firankę. Dlaczego? No wiesz, ktoś nam zajrzy. Co powiedziałby normalny mężczyzna? No głupia jesteś. A co powinien powiedzieć prawdziwy mężczyzna? Nic nie powiedzieć, tylko wstań i powinien wstać i zasłonić firankę. A na drugi raz pamiętać o tym zawczasu. Bo to, że ona się boi, że ktoś zajrzy, mimo że nikt nie zajrzy, nie ma żadnego znaczenia. Boi się i koniec. Boi się i koniec. Jest zablokowana, skutek jest ten sam. Żona pomyślała, boi się, że teściowa podsłuchuje pod drzwiami. Mieszkając z rodzicami. Są dwie sytuacje, albo podsłuchuje, albo nie podsłuchuje. Znaczy, że mąż wie. Jak wie, że podsłuchuje, przystępuje do działania. Może, nie wiem, otwiera gwałtownie drzwi, raz po raz wieczorem, wstawia drugie drzwi, obija drzwi gąbką. Jest to wyzwanie dla mężczyzny, trzeba coś zrobić, żeby żona się nie bała. Wszystko jest okej. A co ma zrobić mężczyzna, który naprawdę wie, ponad wszelką wątpliwość, że mamusia nie podsłuchuje? No to samo. Wstawić drugie drzwi i obić gąbką. I nie jest to... Jeszcze muzyczkę później. Tak. I nie jest to wyrzucony pieniądz. Bo to jest niewielka cena kupna spokoju u żony. To jest inwestycja, oczywiście, w dziedzinę tak ważną dla nas mężczyzn.
Ja mam pytanie.
Tak.
Czy z tego powodu należy się śmiać? Że kobieta ma takie strachy i obawy, że wszyscy się śmieją.
Ale myślę, że nikt się nie wyśmiewa. Ja myślę, że nikt się nie wyśmiewa. Ja rozumiem to pytanie.
Nie, bo to jest bagatelizowanie jak gdyby jej obaw. Moim zdaniem.
Nie mam takiej intencji.
Takiego umienia, nie twierdzę.
Okej. Okay. Ja myślę, że nikt się nie wyśmiewa z tego, tylko my, kochani, nie oszukujmy się. My znajdujemy kawałki siebie. My znajdujemy podobne sytuacje i mówimy, o kurczę, przecież to jest nasze. Co prawda to nie była firanka, tylko to było skrzypiące łóżko, albo nie skrzypiące, albo coś innego. Tylko żebyśmy z tego wyciągnęli wnioski. Prawda? Żebyśmy nie zostawili tego w śmiechu. Tak, zgoda. Nie, obyśmy wyciągali. Obyśmy wyciągali.
A druga rzecz jest, że ten śmiech nie jest skierowany do pani. Ten śmiech jest do mnie skierowany.
Okej, kochani. Ja myślę, że rzeczywiście... Te nasze reakcje są nam też troszkę potrzebne. Czasami trzeba troszkę odreagować, ale nikt tu nie chce, mam nadzieję, bagatelizować problemów, prawda? I znam sytuacje tragiczne, gdzie mężczyzna zbagatelizował ten problem. Zbagatelizował. Konkretna sytuacja. Wielkie, mieszczańskie, bogate domy w Poznaniu, stara dzielnica, 5 pokoi, 50 metrów na 3,5 wysokie, jedna łazienka, jedna kuchnia. Po wojnie. Tak, no, przydzielano w każdym pokoju jedna rodzina, wspólna łazienka, wspólna kuchnia. No. I małżeństwo dostało pokój, 50 metrów, tylko że z posagiem, z dziadkiem za ścianą. Dziadek za szafą, nie za ścianą, tylko za szafą. Była wydzielona łóżko dziadka, taki kącik był wydzielony, dziadek spał. I tej kobiecie dziadek chrapał. I kobiecie co chwilę się wydawało, że on wyjdzie za tej szafy. Prawda? Mąż to zbagatelizował. Mąż to, no właśnie, że wyjdzie. Nigdy, przez 7 lat dziadek nigdy się nie zbudził, nigdy nie wyszedł. Małżeństwo nabawiło się takich nerwic, że pozostało małżeństwem niezdolnym do współżycia i tym samym niepłodnym. Tylko dlatego, że mężczyzna nie docenił faktu, że ona się boi. Że boi się za chwilę. Ja tak nie wyszedł. Więc on miał rację, tylko co z tego. Tak? Nie bagatelizujmy nawet najdrobniejszych przejawów strachu w żonie. Bo one tam w głąb wchodzą. W te głębie, gdzie ma być to intymne porozumienie, tam jest blokada. Ale to oczywiście kwestia umycia się i tak dalej. I to umycie na poziomie potrzeb żony. A nie mężczyzna. Mam bardzo różne potrzeby, prawda? I teraz... Już nie będziemy mówili, jakie to standardy się zdarzają, bo rzeczywiście byście się pośmiali. Zauważmy, para nastolatków za pieniądze rodziców może wynająć pokój w hotelu, zamknąć się na 4 spusty, pozasłaniać firanki i jeszcze mieć przy pokoju łazienkę. Powiedzmy, że wykupiony apartament bez podglądu kamer, prawda? Oczywiście oni kupią te warunki zewnętrzne, nie kupią wewnętrznego spokoju, że to, co robią dobre i piękne jest, że mogliby to swoim dzieciom z czystym sumieniem polecić. Ale już wiele małżeństw rozbija się już o te warunki zewnętrzne. Czasami te warunki są naprawdę skromne, ale da się zadbać o to, żeby żona nie musiała się bać. Pójdźmy piętro wyżej. Lęk psychiczny. Lęk psychiczny, tych lęków można by wymienić całą masę. Ale chyba najdramatyczniejszy, bo ciągnący, wiszący nad kobietą przez całe życie, to jest lęk przed tym, że mąż sobie pójdzie. I ona zostanie z dziećmi osieroconymi przez odejście męża. Ile małżeństw się właśnie pobierając mówi na trochę, przepraszam. Ile małżeństw, ile kobiet nie ma subiektywnej pewności, mimo nawet tej deklaracji, nawet w kościele. Tyle małżeństw się wokół rozwodzi. My mężczyźni musimy żonę, przynajmniej, nie wiem, raz w tygodniu albo w miesiącu co najmniej powtarzać, choćbyś nie wiem, co wymyśliła, choćbyś nie wiem, co zrobiła, i tak będę z tobą do końca życia. I tak będę, choćbyś uciekła, to cię odnajdę. Jesteś moim zobowiązaniem i będę z tobą do końca życia. Ona ma być o tym święcie przekonana. A na co my wpadamy? No, reagujemy często zdenerwani światem, życiem, pracą, polityką, wszystkim. Wchodzimy do domu, a tu bałagan. I w końcu kiedyś mąż nie wytrzymuje. No. Co ty w tym domu robisz? W ogóle jak będzie taki bałagan, to ja się z tobą rozwiodę. Palnął. Palnął. Ja w ogóle nie myślę o rozwodzie. Tak tylko powiedział. Wraca na drugi dzień z roboty, dom wysprzątany. Żona się przestraszyła. Tylu przyzwoitych ludzi się rozwodzi. Dzieciaki małe. A może rzeczywiście coś mu do łba strzeli, prawda? Nad ludzkim wysiłkiem rzuciła się na ten porządek, zrobiła. Mąż myśli sobie, to mam sposób. Raz w miesiącu postraszę rozwodem, dom wysprzątany, pożytek dla dzieci, dla żony, dla wszystkich. To jest dokładnie piłowanie gałęzi, na której siedzi, jak ten baca w kawale. On nie wie, że... I ona naprawdę się przestraszyła, a przestraszyła się, skoro posprzątała. To ona to wniesie w sytuację intymne. Ona już być może do końca życia nie odzyska pewności, że on będzie z nią do końca, że dzieci będą miały ojca. Ona już zostanie z tym strachem. Pójdźmy jeszcze wyżej. Lęk sięgający transcendencji, Boga nieskończoności. Lęk o życie dziecka. Dziecka, nie ciała. Życie dziecka z duszą nieśmiertelną. Lęk naprawdę sięgający najwyższych pułapów. Lęk porównywalny z lękiem o własne życie. Lęk o życie dziecka jest porównywalny dla kobiety, jest porównywalny z lękiem o własne życie. kobieta nie może się bać o życie dziecka. Nie może się bać poczęcia dziecka. I tak jak powiedzieliśmy, antykoncepcja sprawy nie załatwia. No to weźmy, że nauczyli się rozpoznawać płodność. Nauczyli się oboje. Ona obserwuje, on interpretuje. Dobrze, bo gdyby on to interpretował, gdyby on liczył do trzech, ona jest znacznie bezpieczniejsza, jak sama nie musi liczyć. A nuż się pomylę. A nuż ta podwyższona temperatura była z innego powodu. A może to nie był śluz, tylko jakieś upławy. Tysiące wątpliwości. A on raz, dwa, trzy, koniec, nie ma o czym mówić. To jest jego problem. I powiedzmy, że się nauczyli rozpoznawać. I ma męża, prawdziwego mężczyznę, który oczywiście uszanuje tą płodność w zależności od planów prokreacyjnych. Nie będzie namawiał do współczucia wtedy, kiedy sam widzi, że jest płodność, a nie planujemy, albo że jeszcze nie ma płodności, a już planujemy. On po prostu panuje nad sobą, objął tą sferę rozumem, ona jest bezpieczna. Powiedzmy, że nie planują dziecka. Jest piąty dzień po jajeczkowaniu. Mąż proponuje współżycie. A ona mówi, no dobrze, ale gdyby się poczęło. On mówi, ale wiesz, że się nie poczęło. Wiem, oczywiście. Na pewno wiesz? Na pewno. Nie ma żadnych wątpliwości? Nie, no żadnych. Przecież widzę już któryś tam po kolei cykl, znam siebie doskonale. No to co? No ale gdyby się jednak poczęło. To jest silniejsze od niej. Jeżeli jest szczera i uczciwa, to wypowie to, że gdzieś tam w niej siedzi jeszcze to jedno pytanie, a gdyby się jednak poczęło, to co? Drodzy panowie, i to jest znowu ten irracjonalny problem, który jest dla nas do rozwiązania. A gdyby wbrew logice, wbrew prawom natury, biologii, gdyby mimo wszystko się poczęło, to mimo, że więcej dzieci nie planowaliśmy, mimo, że uznawaliśmy, że ten czas nie jest dobry na poczęcie dziecka, tak ono już się pocznie, to ja, ojciec tego dziecka, nie pozwolę mu zrobić krzywdy. Choćbyś ty zwariowała i chciała je zabić, a to by nigdy w życiu na to nie pozwolę. Koniec, kropka. I wreszcie kobieta nie ma się czego bać. Jest pod skrzydłami męża. Dziecko jest pod skrzydłami męża. Nie ma się czego bać. Jaki procent małżeństw, nie szukajmy daleko, w Polsce ma ten komfort? Może kilka, a może i nie. A może i nie kilka mniej. A czyja wina? Zawsze i czyja wina? Standardy określone. Nawet porządne Stowarzyszenie Nauczycieli Metod Naturalnych, do którego sam należę, uczy kogo? Kobiety rozpoznawania płodności. A gdzie chłopy? A gdzie chłopy? Przecież to on ma się nauczyć. Jeżeli on się nauczy rozpoznawania, będzie to oparte na jego rozumie. Naprawdę jemu samemu jest łatwiej. No weźmy sytuację taką. Pół niedzieli mąż tłumaczy żonie, że na razie nie możemy począć kolejnego dziecka, bo to i tamto. Powołuje się na racjonalne przesłanki, naprawdę. Rozum mówi, że nie możemy. Jest środa. On robi jedną kropkę w zeszycie i widzi, jesteśmy płodni. Czy on tego dnia wpadnie na pomysł, żeby współżyć? Na idiotę by wyszedł. Byłby to sprzeczne z jego rozumem. Przecież tłumaczył, dlaczego nie. On widzi od rana. Jesteśmy płodni. On nie wpadł. On nie widział żadnego kłopotu z rezygnacją ze współżycia. Zapewniam. Natomiast, jak to jest wiedza tajemna żony, i po pięknym dniu mąż wieczorem zaprasza żonę do współżycia, ona mówi, wyciąga zeszyt, macha przy nosu, mówi nie. No to oczywiście, że się denerwuje. No bo on już się nastawił. I jemu jest teraz trudno. I jak bezpiecznie jest, nad tym czuwa mężczyzna. Nawet jak naciągnie i się pomyli. Trzeba by nieźle naciągnąć, żeby się pomylić. Ci, którzy znają metody naturalne, wiedzą, żeby trzeba naprawdę, tam jest duży bufor. Nie chcę użyć słowa bezpieczeństwa, bo tym niebezpieczeństwem jest dziecko, prawda? To jest niedobre słownictwo też. Ale rozszerzone te granice potencjalnej płodności są naprawdę sporo. Więc on musiałby nieźle naciągnąć. I teraz poczęło się dziecko. Jakie on ma warianty? On tym zawiaduje. On te kropki w zeszycie robi, on mówi kiedy tak, kiedy jak. No ma do wyboru tak, nie umiem doliczyć do trzech. Nie jest to dobry wariant dla faceta. Drugi, nie byłem się w stanie opanować. Też to nie jest wariant do wyboru dla prawdziwego mężczyzny. Trzeci wariant, wiesz, właściwie ja już chciałem, żeby się poczęło. Biorę trzeci. Dziecka bezpieczne, żona bezpieczna, mąż zachował honor, prawda? Oni naprawdę, tu są niezgłębione zasoby dobra, jeżeli człowiek ważną dziedzinę przejmuje, używając rozumu i woli, gdzie staje się panem sytuacji. Czyli tak przy okazji zauważmy, że człowiek może w sposób całkowicie pewny nie dopuścić do poczęcia dziecka. Rzeczywiście, nawet przy jakichś przestrasznych jakichś chorobach, ingerencjach hormonalnych, nie wiadomo o czym, wspólnie już po jajeczkowaniu, po stwierdzonym na kilka podobów, tam faktycznie nie ma jak, żeby no, poczęło się dziecko. Czyli człowiek może, oczywiście może całkowicie nie współżyć, wtedy na pewno się nie pocznie, prawda? Ale może nawet współżyjąc, zagwarantować całkowicie, że dziecko się nie pocznie. Natomiast człowiek nie może począć dziecka. Człowiek może tylko stworzyć warunki do poczęcia. Jest potrzebna pewna pokora. Człowiek może tylko stworzyć warunki do poczęcia dziecka. Wysłać zaproszenie, ale ci przyjdzie odpowiedź, to tylko Pan Bóg. I kiedy się dziecko poczyna? W nieznanym dla mężczyzny i kobiety, ojca i matki momencie. Być może właśnie zmywa naczynia, a może zamiata, a może jedzie tramwajem i w tajemnicy jej łona poczyna się nowy człowiek. Tylko Pan Bóg o tym wie. Człowiek nie ma mocy spowodowania poczęcia dziecka. Człowiek może tylko stworzyć warunki. Nie jesteśmy panami życia. To dotyczy również ludzi, którzy nie mogą doczekać się dzieci. Jest ogromnie ważne, żeby ci ludzie mimo wszystko przerabiałem to. Nie mówię, nie znęcam się nad kimś, kto przeżywa niedolę. Naprawdę nie. Musimy wtedy dojść do tego, że to jednak Pan Bóg jest dawcą. My Go możemy prosić jak natrętna wdowa. Ale ostatecznie mam powiedzieć, Panie Boże, Twoja, nie moja wola się stać. I ludzie, którzy do tego dochodzą, w sposób nieraz cudowny, przeżywają rozwiązanie problemu ich dziecka. W związku z tym, że czekaliśmy z żoną bardzo długo na poczęcie. Często mamy te rozmowy z ludźmi, którzy nie mogą doczekać. Rozmów było bardzo, bardzo, bardzo wiele. I zawsze, chociaż czasu nie mamy za dużo, staramy się, żeby ta rozmowa była nie gdzieś tam w poradni, u nas w domu, w ciepłych warunkach. Żebyśmy byli oboje. Żebyśmy mieli zarezerwowany cały wieczór, w razie czego pociągnie się w noc. Jak trzeba, to odwieziemy do domu. Żeby w spokojnym czasie móc na ten temat porozmawiać. I zaczynamy oczywiście od tych wszystkich biologicznych uwarunkowań i tak dalej. I czasem się okazuje, że ludzie 6 lat czekają na poczęcie dziecka. Przeszli 3 ginekologów. Wszyscy ingerencje hormonalne, poniszczone zdrowie tej kobiety. Na szczęście nie do końca. I ludzie, proszę się nie śmiać tym razem naprawdę. Ci ludzie przez 6 lat nie współżyli w czasie, kiedy był śluz, bo myśleli, że to są chorobliwe upławy. I on w delikatności swojej nie zmuszał żony do współżycia, kiedy był śluz. Przeszli 3 lekarzy. Ludzie z wyższym wykształceniem. Tak? To niewiarygodne. Tak został zafałszowany obraz płciowości i płodności człowieka, że ten teren został zupełnie, nie przez przypadek, w zamierzony sposób wyrzucony poza obręb naturalnej wiedzy normalnego, kulturalnego człowieka. Dlaczego nie uczymy się tego w szkołach? Już nie mówię na studiach. Bo na pewno uczniowie będą teraz wykorzystywać wiedzę, żeby współżyć bezkarnie. No wszystko. Młotków w produkcji byśmy musieli wstrzymać, bo można młotkiem zabić. Wszystko można źle wykorzystać. Natomiast dziewczyna, która wnosi w posagu w małżeństwu wiedzę o swojej płodności, choćby parę czy paręnaście przeobserwowanych cykli. Ona daje bardzo konkretne narzędzie do ułożenia sfery seksualności w małżeństwie. niezależnie od tego, czy w danej chwili planują, czy nie. Wspomniałem to, że obserwacje sprzyjają planowaniu poczęcia wtedy, kiedy się nie udaje, właśnie wtedy, kiedy jest trudno. Czasem trzeba z dokładnością prawie że godzinową zaplanować współżycie, żeby stworzyć szansę na poczęcie dziecka. Ale my jako ludzie musimy wiedzieć i nie wolno nam z tego odejść, że jesteśmy sługami w przekazywaniu życia. Nie jesteśmy panami. I dlatego musimy pokornie, nawet jak mamy wielki kłopot z poczęciem dziecka, uszanować to, co mówi Kościół. Kościół relacjonuje plan Boży, że nie wolno rozerwać jedności rodzicielstwa. Nie wolno wyprodukować dziecka, nawet jakbyśmy bardzo kochali, bo dziecko nie jest naszą własnością. Dziecko jest darem, o który możemy prosić. Dziecko ma prawo do poczęcia w miłosnym akcie rodziców. I uszanowanie tego jest też niezwykle ważne w porządkowaniu sfery płciowości małżeństwa. No ale zejdźmy z tych obłoków na ziemi. Tak pięknie, jak ksiądz mnie dzisiaj nazwał marzycielem. Tak, jestem marzycielem. Ale mam się z tym szczęśliwym marzycielem, że towarzyszyłem wielu małżeństwom, którym marzenia się zaczęły spełniać. I wierzę, że my przez te dni, trudne, bo tutaj mamy i trudne tematy, i ciężkie warunki, mnóstwo tego czasu na siedząco, że my też się przybliżymy, że przynajmniej mamy szansę przybliżenia się do pięknych marzeń. Ale żyjemy na ziemi i każdy z nas ma swoje doświadczenia i każdy z nas ma swoje problemy. Nie oszukujmy się, że nie. I każde małżeństwo, najlepsze nawet, przechodziło pewne trudności również w tej dziedzinie. I co ma zrobić małżeństwo, które no, ma jakieś zadawnienia, ma jakieś rany? Weźmy już przykład drastycznych ran, ran najgorszych. Małżeństwo, które przerobiło zdrady, które przerobiło spożycie antykoncepcyjne, które przerobiło aborcję, nawet wszystko, co najgorsze przerobiło. Czy oni są skazani na to, że ta sfera u nich jest wykasowana do końca życia? Na szczęście nie. I tu mamy cudownie optymistyczną przypowieść o synu marnotrawnym. Nie ma takiego dna, z którego nie można powstać. Przy czym małżeństwo, które przeżyło jakiś bałagan w tej dziedzinie, ma szansę wejść na tą wieżę widokową, choćby mieli startować z piątego piętra piwnic, tylko musi stworzyć jedną rzecz, tą, którą, to co zrobił syn marnotrawny, powiedział: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i Tobie. Odwrócił się od zła. Nie możemy przejść tak, no że właściwie to robiliśmy, tak to zrobimy troszkę inaczej, popróbujemy. Nie. Musimy się autentycznie odciąć i stanąć od nowa na takim gruncie. Oboje się do tego przyczyniliśmy. Zawsze do tego przyczyniają się oboje. Przez to kobieta, przez bierność, przez milczenie. Myśląc, że on się powinien domyślić. Też się przyczyniła. Nie roztrząsajmy win. Spójrzmy od nowa. Stwórzmy warunki idealne. Tak? Bądźmy maksymalistami. Maksymalistami. Tak? Idealne warunki. Że ona się niczego nie boi. Wie, że będą do końca życia. Otwarci na życie, choćby nie planowali go. I wtedy dzieją się cuda. Wtedy małżeństwo po latach nieraz bólu i ciężkiej niedoli zaczyna wchodzić na coraz to wyższe piętra i może zajść znacznie wyżej niż to, które nigdy większego błędu nie popełniło. Byleby tylko wystartować jednoznacznie w górę. Oczywiście najpiękniejsze warunki są takie, że była czystość i wierność, hen przed ślubem, jeszcze przed poznaniem. Przez całe poznanie wierność i czystość. I przez całe małżeństwo wierność i czystość. Oczywiście zupełnie inaczej wygląda czystość małżeńska, do której ważnym elementem jest współżycie. A zupełnie inaczej wygląda czystość przedmałżeńska, w którym nie ma miejsca na współżycie. Ale takie warunki są najlepsze. Od zawsze wierni sobie, zanim się jeszcze poznaliśmy, wierni sobie, gdy byliśmy razem, jesteśmy razem i z nadzieją, graniczącą z pewnością, że będziemy sobie wierni do końca życia. To są najlepsze warunki. Ale nawet jeżeli, patrząc w tył, nie mamy za sobą tego, to możemy stworzyć warunki do przodu. Od dziś jesteśmy sobie wierni, jesteśmy zawsze razem, jesteśmy, stwarzamy wszystko, zadbamy o wszystko, co jest w tej dziedzinie ważne. I wtedy się otwiera ta perspektywa dopasowania. dopasowywania. I perspektywa piękna, której nikt z nas nie zdąży wykorzystać wszystkiego, co jest do wykorzystania do końca życia. Nikt z nas nie zdąży. Zawsze jeszcze pozostaną tereny w stosunku niezagospodarowane. Tylko musimy patrzeć szerzej, nie tak jak świat, przez prymat tylko doznań, bo oczywiście to jest prymitywne spojrzenie. Przez prymat i cielesny, tak, o doznania też należy dbać, i psychiczny, i duchowy, tej jedynej więzi komunii osób. Warunkiem koniecznym, choć ogromnie trudnym, może być dla tu obecnych również, ogromnie trudnym, a trzeba go podjąć, to jest komunikacja w tej dziedzinie również. Rozmowa o tym bez urazów, mówieniem tylko o sobie. Tak bym chciała, tego nie rozumiem, tego nie lubię, a tego pragnę. Uczciwie mówienie o sobie, nawet odczytywanie najpierw w sobie. To nie musi być łatwe, ale jeżeli się na to zdecydujemy, na pewno będzie piękne i na pewno pójdziemy tylko w górę, czego Wam serdecznie i sobie zresztą też życzę. No to rzeczy jeszcze sobie nie powiedzieliśmy. I sobie już pewnie nie powiemy, choć może tu jeszcze chwila czasu się znajdzie, ale mam jedno pytanie i jeżeli pojawi się następne, to zapraszam, bo mam jeszcze kilka minut. Ale pytanie jest takie, zresztą pytanie bardzo częste, problem bardzo częsty, że mąż mówi żonie, że ją kocha i mówi szczerze, a żona czuje, że ważniejszą od niej jest mamusia. Że on jest tak związany z mamą, nie odciął pępowiny i po prostu jest rywalizacja żona-teściowa. Żona nie czuje się pierwszą kobietą w życiu męża. Drodzy panowie, jeżeli żona mówi, że nie czuje się pierwszą kobietą w twoim życiu, zwykle wskazując na teściową, to ona tak się czuje. To jest prawda. Ona nie ma żadnego powodu, żeby kłamać. Gdyby się czuła pierwszą, na pewno by tego nie powiedziała. Wobec tego nie czas na udowadnianie, że to jest nieprawda, że ja nie jestem związany nadmiernie z mamusią, że sobie coś ubzdurałaś. Jest czas na myślenie o tym, co zrobić, żeby żona poczuła się niezagrożoną pierwszą kobietą mojego życia. I mam to zrobić, żeby się poczuła. Mam obmyślić strategię. Nawet jak z tej strategii będzie rzadsze odwiedzanie mamusi. Dla małżeństwa trzeba to zrobić, żeby żona się subiektywnie poczuła. Tak jak powiedziałem, to jest teren spotkania się najskrajniejszych subiektywizmów. Ocena swoich i nie swoich rodziców. Znam przypadek, gdy mężczyzna przyszedł do żony, do poradni z żoną i szukał we mnie sojusznika, żebym żonie wytłumaczył, że to jest normalne, że on codziennie po pracy, 20 kilka lat po ślubie, codziennie po pracy najpierw jechał na kilka godzin do mamusi. Potem wracał do żony i dzieci. Proszę pana, czy to jest złe, że ja odwiedzam starą, chorą matkę, pozostawioną przez ojca, samotną, biedną kobietę? Czy to jest złe? Oczywiście, że to nie jest złe. Czy to jest złe, że jej pomagam? Oczywiście, że to nie jest złe. Ale złe jest to, że dzieje się to kosztem rodziny. I takiego kosztu nie wolno. Pewno, gdy matka była, nie wiem, konająca, wymagająca całodobowej opieki, tak, to są chwile, w której trzeba zostawić wszystko i być przy matce. Zresztą bardzo często wtedy żony są przy teściowych, nawet tych, których nie bardzo lubiły. I chwała kobietom za to, że ta ich wrażliwość na cierpienie, na ból, na potrzebę w takich sytuacjach się budzi. Ale jeżeli żona zgłasza problem, że mąż jest jej zdaniem subiektywny, nadmiernie związany z mamusią, to jest krzyk, nie czuję się pierwszą kobietą twojego życia, to nie dyskutuj, nie udowadniaj, nie myśl, czy ona ma rację, czy nie ma racji. Ona ma rację, bo ona tak się czuje. Masz tak zmienić swoje postępowanie, żeby ona poczuła się pierwszą kobietą twojego życia. I to jest absolutnie ważne. I to nie jest temat uboczny, to nie jest coś, co może stać albo nie. To jest pierwsze planowe. Żona, która nie czuje się pierwszą kobietą w życiu męża, jest nieszczęśliwa. Potem się jeszcze to rykoszetem odbija, bo jeszcze się nawet niezasłużenie dostaje mamusi, która jest konkurentką, więc konkurenty zawsze dobrze dowalić, prawda? A każda okazja, którąś i powstają niepotrzebne dodatkowe jeszcze napięcie. Tak więc to problem, mówię, on się bardzo często powtarza. Trudny dla mężczyzn, drugie panie, trudny, bo mężczyzna nie rozumie, o co kobiecie chodzi. Przecież wszystko jest w porządku. Ale jeżeli ona tak czuje, to nie jest w porządku. Ona ma się poczuć pierwsza. I takie jest nasze zobowiązanie. Nie ma gadania. Ja wiem, że to jest trudne, co teraz mówię. Ale to nie jest napuszczanie przeciwko matce. Naprawdę nie. My przez ekstremalne warunki czasem jesteśmy kołowani i manipulowani. Wszyscy pamiętamy to wszystko. Kogo ratować, matkę czy dziecko? No jak uratować dziecko 10-tygodniowe, jak matka zginie? Nie da się, technika nie pozwala. Ratować i matkę, i dziecko. Ale jeżeli jest sytuacja, że da się uratować tylko jedno, to ratować to, które da się uratować. Ale nie przeciwstawiajmy. To są te słynne pomysły, że mamy jedną sztuczną nerkę i mamy biedaka i bogacza z wypadku przywiezionego, prawda, kogo ratować? Albo młodego i starego kogo ratować? Oczywiście jednego i drugiego, podłączać nerkę, że nerka nie musi cały czas działać sztuczno. A tu się celowo takie przykłady wymyśla, żeby na bazie emocji. Natomiast jest to brutalny przykład uświadomienia sobie, gdzie ja naprawdę jestem. Nie wiem, czy nie za brutalny. No nie wiem, czy nie za brutalny. Natomiast rzeczywiście mąż ma tak postępować, by żona czuła się pierwszą, niezagrożoną, najważniejszą kobietą jego życia. I ma tak być. Ma tak być. I wtedy żonie będzie dobrze w małżeństwie. I wtedy oczywiście mężowi to się opłaci, to jest jasne. Bo jak żonie będzie dobrze przy mężu, to jemu będzie za chwilę dobrze przy żonie. To jest mądry egoista, by inwestował wyłącznie we współmałżonka, nie w siebie. Bo na pewno to do niego wróci. Pewnie jak 2, 2, 4. Tak? Wyrachowany egoista, by robił wszystko dla dobra swojej żony, nic dla siebie, wiedząc, że to jest najlepszy sposób zapewnienia sobie bardzo dobrego funkcjonowania w małżeństwie. Amen.